Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. I chciałem od razu na początek przeprosić. Tydzień temu zapowiadałem siostrę Urszulę Kłusek, ale niestety ze względów zdrowotnych nie mogę tej audycji prowadzić, także mamy innych gości. Witam panią Magdalenę Kleczyńską, doradczynię rodzinną, liderkę wspólnoty dla kobiet Obdarowana, pasjonatkę życia rodzinnego i budowania trwałych i szczęśliwych relacji. Serdecznie witam panią Magdaleno.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I witam również panią Igę Grzybowską, pedagoga, mediatora małżeńskiego, założycielkę fundacji Ster na Miłość, posługującą młodzieży, narzeczonym i małżonkom, zresztą razem z mężem. Witamy pani Igo.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Kochani radiosłuchacze, sytuacja, w jakiej jesteśmy, nie jest może najlepsza, najkorzystniejsza. Ciągle różne obostrzenia, ale właśnie dlatego taki temat. Dbałość o relacje w dobie pandemii. Przebywanie szczególnie na małej powierzchni mieszkania w bloku, kiedy są i dorośli, i dzieci. Wszyscy chcą mieć ciszę, wszyscy chcą mieć jakieś, mają potrzeby, a tutaj wszyscy spiętrzeni. Cały dzień, jeden, drugi, miesiąc, drugi. Więc jest to dla wielu bardzo uciążliwe, szczególnie jeżeli to są właśnie rodziny z bloków. Nie ma możliwości wyjścia do jakiegoś ogródka czy otoczenia tego domu, gdzie można bezpiecznie sobie pohasać. Tym niemniej Pan Bóg ustawił nas w takiej rzeczywistości, w takim czasie, nie po to, żeby nas pognębić, tylko daje nam kolejne szanse, byśmy uruchomili myślenie i pomyśleli, co można w tej sytuacji zrobić dobrego. Ale o tym już nasi goście. Pani Magdalena Kleczyńska, proszę bardzo.
Tak, witam bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich radiosłuchaczy. Myślę, że tutaj bardzo trafny wstęp zrobił pan redaktor, ponieważ ja w poradni przez ostatnie kilka miesięcy rzeczywiście spotykam się ciągle z takim problemem i pytaniem dotyczącym tego, jak budować relacje w tej nowej rzeczywistości, jak budować więzi. Jest taki pewien kryzys i myślę, że bardzo mocno przez to przebija taka nasza byle jakość i nieumiejętność odnalezienia się w tej nowej sytuacji. I takie problemy małżeńskie, które gdzieś pojawiały się, gdzieś w momencie, kiedy ludzie dużo pracowali, kiedy też nie mieli tak dużo ze sobą kontaktu, nie były takie widoczne. W momencie, kiedy w tym domu przebywają ze sobą 24 godziny na dobę, one się piętrzą, jeszcze lepiej je widać, gdzieś nie potrafią sobie z tym poradzić. I może chciałabym, żeby w ogóle to dzisiejsze spotkanie było poprowadzone w takich punktach. Myślę, że tutaj z panią Igą chciałybyśmy bardzo konkretne rady podpowiedzieć, czy może też podzielić się tak bardziej naszym świadectwem, co nam pomogło w tym czasie, ponieważ pomimo tego, że jesteśmy rodzinami, jesteśmy małżeństwami, które dbają bardzo mocno o tą więź, to jednak i nas też w pewnym momencie dopadł taki gdzieś trud tego bycia 24 godziny w zamknięciu, odnalezienia się w tej rzeczywistości, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, przedszkola i ten czas 24 godziny trzeba im zorganizować, kiedy tata pracuje w drugim pokoju i muszą być cicho. No więc tak też doświadczyłyśmy tych trudności. I w związku z tymi osobami, które gdzieś też spotykam w poradni i które korzystały z tych rad, podpunktów, jakichś konkretnych podpowiedzi, które też im pomogły. I tym byśmy się dzisiaj chciały podzielić na antenie właśnie Radia Maryja. Ja może zacznę od takiego krótkiego świadectwa naszego, bo też na początku pandemii właśnie taki pierwszy moment dla mnie osobiście jako żony, mamy osoby, która gdzieś też ostatnio wydała książkę i dużo wokół tego działo się różnych wydarzeń. Był to taki moment, kiedy ja się bardzo ucieszyłam. Nie miałam świadomości tego, że to będzie tak długo trwało i ciągle myślałam, że to może kilka tygodni, że to taki dobry czas dla nas wszystkich, że odpoczniemy, że będziemy ze sobą więcej razem, że wreszcie ten czas będzie taki owocny dla naszej rodziny. I tak rzeczywiście na początku było. Ale po kilku tygodniach ta frustracja gdzieś, myślę, że też trochę strachu, bo tak patrzę z perspektywy czasu, że rzeczywiście na początku dużo bardziej tak przejmowałam się tym też ze względu na moich rodziców, teściów, którzy są w starszym wieku. Bardzo się bałam, żeby ich gdzieś nie zarazić, żeby nie chwycić koronawirusa. I tak takie skupianie się na tym, też co mówią media, czytanie ciągle jakichś nowych wiadomości, sprawiło, że zobaczyłam, że nie służy mi to, że odwróciłam gdzieś ten swój wzrok od tych dobrych rzeczy, od Pana Boga i takiego pokoju w sercu, który On daje. A zaczęłam się skupiać też nawet i na takich medialnych informacjach, które gdzieś płynęły z wnętrza Kościoła, że jeden czy drugi człowiek mówi o tym, że to już jest koniec świata, gdzieś taki... Myślę, że mocno niektórzy z Państwa odczuli też taki wewnętrzny jakiś może dysonans, że bardzo wiele osób rzeczywiście mówiło z takim lękiem i też może tak straszyło innych, że uważajcie, teraz już się zacznie, przygotujmy się. I to nie było z miłością, tylko bardziej właśnie z takim niestety, powiedziałabym, że wiele osób było wystraszonych. I wtedy taka bardzo, bardzo mi z taką pomocą przyszła taka rada, która myślę, że jest bardzo ważna na ten czas, żeby bardzo się skupiać na tych dobrych rzeczach, które mamy, a odwrócić swój wzrok od jakichś takich niepokojów, od złości, od zła, które gdzieś tam nas spotyka. Jakby skupiać się bardzo mocno na dobru i z tym oczywiście jakby pierwszym takim etapem jest pomoc w postaci modlitwy. Ja osobiście wróciłam w czasie pandemii i bardzo się z tego cieszę do rachunku sumienia ignacjańskiego. To jest trochę inny rachunek sumienia niż ten, można powiedzieć, taki standardowy, bo ten rachunek sumienia według świętego Ignacego, inaczej nazwany kwadransem szczerości, on się rozpoczyna od wdzięczności. I to było też takie połączenie dla mnie tego patrzenia na dobro i skupiania się na dobru i tej modlitwy rachunku sumienia, która mi pokazywała, że w ciągu tego dnia, który przeżyłam, było bardzo dużo dobrych rzeczy. Było bardzo dużo naprawdę takich ciepłych momentów. Jest to, że ja widzę, że ja chodzę, że ja mogę opiekować się moimi dziećmi, że ja rozmawiam z mężem, że jesteśmy razem, że mamy siebie, że mamy dom. Takie proste, codzienne rzeczy. Zjedliśmy razem obiad, rodzice nas odwiedzili, porozmawialiśmy, coś sprzątałam. No, takie prozaiczne, można powiedzieć, rzeczy zaczęły mnie bardzo cieszyć i to wszystko zaczęłam gdzieś dostrzegać mocniej. I myślę, że też to jest taka pierwsza rzecz, o której myślę, że chciałybyśmy tutaj opowiedzieć. Właśnie bycie z Panem Bogiem w takiej postawie nie lęku, nie oczekiwania na jakąś tragedię, dramat, który mnie gdzieś dotknie i nie ciągle życia poprawię się i będę dobry, bo inaczej spotka mnie coś złego, tylko właśnie w takiej wdzięczności za to, co mam i że Bóg jest naprawdę dobry i wszystko to, co mnie spotka, niezależnie od tego, jakie będzie, On z tego wyciągnie dobro.
Pani Magdaleno, w związku z tym, co Pani powiedziała, że rachunek sumienia, w którym uwzględniona jest wdzięczność Panu Bogu za wszystko, co się wydarzyło, gdzie musimy popracować swoim umysłem, sięgnąć do pamięci, co też to się wydarzyło, pozwala nam to lepiej dostrzec dobre cechy w naszych dzieciach, w małżonku, by potem kolejnego dnia słownie wyrazić to wobec nich. Bo jak jesteśmy razem zamknięci, to często grozi nam to, że będziemy na siebie warczeć, że będziemy będzie zwada między nami, a tymczasem może być właśnie wdzięczność i dziękczynienie. I modlitwa podprowadza nas pod to. Bardzo, bardzo ciekawa myśl. Proszę bardzo, kontynuować.
Zdecydowanie tak. Bardzo się cieszę, że pan to poruszył, ponieważ jakby chciałam to w dalszej części mówić właśnie też o komunikacji, ale tutaj jakby trzeba, myślę, każdy z nas musi zacząć od siebie. Każdy, który tego słucha, nie powinien wymagać tego, oto mój mąż powinien lepiej dostrzegać moje dobre cechy, czy moja żona powinna zobaczyć, ile ja robię dla tej rodziny, czy moje dzieci powinny być spokojniejsze, bardziej wdzięczne, że ja tyle wykazuję inicjatywy i dobra wobec nich, tylko zacząć od siebie. I to jest, myślę, bardzo ważne. Ja mam wpływ w swoim życiu tylko na to, jak ja żyję i tylko na to, jak ja się wobec drugiego człowieka zachowuję, na moje oczekiwania wobec drugiego człowieka. I oczywiście wyrażenie tego jest bardzo ważne. Jest powiedzenie tego, co widzę, co odkryję w tej wdzięczności. Ale przede wszystkim, myślę, najpierw trzeba się skupić na tym, żebym ja taką postawę w sercu nosiła, żebym ja to pielęgnowała, żebym ja ten pokój serca dzieliła się nim też nie tylko słownie, ale też moim takim spokojem, tym, że ten chleb, który kroję rano na śniadanie dzieciom, nie jest ukrojony nerwowo i z miną złośliwą, ale właśnie z taką radością, że was mam i że mam dla kogo ten chleb rano pokroić i masłem go posmarować. Więc trzeba też wejrzeć troszeczkę w głąb siebie, popatrzeć na te dobre rzeczy, ucieszyć się drobnymi sprawami, bo ta świętość małżeństwa i ta mistyka, ona w małżeństwie nie leży w jakichś takich bardzo wielkich czynach bohaterskich, ale tak naprawdę właśnie w tym, że ja wstawię to pranie z uśmiechem na ustach, że ja załaduję zmywarkę, nie pytając mojej żony o to, czy to trzeba zrobić, ale dlatego, że widzę, że te naczynia brudne w glebie są, że ja z moimi dziećmi się pobawię spokojnie i nie będę warczeć, tak jak pan to nazwał, rzeczywiście bardzo trafnie, że ciągle mi zawracają głowy, tylko chociaż to 15 minut każdemu z nich poświęcę, w zależności od tego, ile też tych dzieci i czasu mam, ale zawsze da się ten czas wykroić tak, żeby z nimi być. I ja to widzę, że nawet jak już jestem tak bardzo zmęczona, a chcę ten czas poświęcić dzieciom, to po prostu kładę się na łóżku, mam małe dzieci, bo mam 9 lat, 5 i 3 latka. I mówię, słuchajcie, robicie teraz mamie rysunki na rękach, na plecach, daję im długopisy, oni malują, rozmawiamy, co tam kto maluje. I to się zawsze sprawdza w przypadku naszych dzieci. Mam już po prostu taki system opracowany, takich drobnych zabaw, albo tak to nazywamy po roboczemu w naszym domu, że się przewalamy, czyli wszyscy się przytulają, gdzieś wygłupiamy się, przytulamy, całujemy, gonimy po domu, albo tańczymy, tak żeby tej uwagi i takiego konkretnego oderwać ten swój wzrok od ekranu telefonu, od informacji, od tego, ile dzisiaj jest nowych zakażeń, a ile zostało też osób zaszczepionych, a kto się jeszcze nie zaszczepił, a kto przed kolejką, ale popatrzeć na te moje dzieciaki, które niekoniecznie nawet wiedzą, co się dookoła dzieje. Popatrzeć na tego mojego męża z taką radością, że on jest, że tą pandemię gdzieś spędzamy razem. I też zobaczyć w tym okazję właśnie do tego, żeby odkryć nowe rzeczy, o czym zaraz myślę, że tu z Isią powiemy, żeby odkryć też bardzo dużą moc przyjaźni, bliskości, rozmów, czasu, takiego innego bycia ze sobą niż do tej pory.
Dziękuję bardzo, pani Magdaleno. Pani Iga Grzybowska, proszę.
Tak, Ja tutaj bardzo dziękuję, Madzia, za twoje słowa. To jest miód na moje serce, bo myślę, że każda mama, która nas teraz słucha, to też mierzy się z różnymi problemami, słabościami, emocjami, które nosimy gdzieś w sobie. Ja bardzo podobnie przeżywam ten czas pandemii. Dzisiaj też, będąc na mszy świętej i na adoracji, tak prosiłam Pana Boga, co chciałby, żeby dzisiaj tutaj też powiedzieć, żeby było takim pokrzepieniem dla innych, bo to, co już wspominaliśmy, to jest taki wyjątkowy czas, trudny czas dla nas wszystkich, nie tylko dla małżeństw, ale myślę, że i dla narzeczonych, dla dzieci, dla nauczycieli, lekarzy i tak dalej. Moje takie odkrycia z tego czasu, który przeżywamy, są takie, że rzeczywiście, jeśli zaczynam swój dzień od modlitwy, i może ktoś powiedzieć, że to przecież jest taki banał, że o tym wszystkim wiemy, ale w wirze, myślę, swoich obowiązków, natłoku informacji, wrażeń, gdzieś właśnie możemy od tej modlitwy odejść. I jak każdego dnia zaczynam ten swój dzień od modlitwy, od tego, że Panie Boże, ja Ci to oddaję, tą moją gdzieś słabość i ułomność żony, mamy, to widzę, jak Bóg przemienia w to w dobro. I czasem zadawałam sobie pytanie właśnie, skąd w moim sercu gdzieś jest taka frustracja, może nieumiejętność prowadzenia różnych relacji, bo może się wydawać, że skoro grzybowcy prowadzą i rekolekcje, i konferencje, i tyle książek już przeczytaliśmy, to przecież już wszystko wiemy. A tak naprawdę myślę, że w tym czasie spędzania razem, bo wychodzi takie nasze prawdziwe oblicze i to, że nie jesteśmy dziełem skończonym, a jednak człowiek cały czas gdzieś musi o sobie pamiętać, że nie jest dziełem skończonym i cały czas się uczyć i wychodzić naprzeciw swoim słabościom. I że wielką inspiracją jest Chrystus. I widzę, że jak zanurzam się w tej modlitwie, to Pan Bóg daje siłę na to, żeby inspirować innych do modlitwy, żeby właśnie być taką Ezer Kenegro, towarzyszką życia, najpierw dla swojego męża, później dla swoich dzieci. I bardzo wszystkich zachęcam, żeby właśnie wstaję, oddaję ten dzień Panu Bogu. I wtedy mam siłę właśnie, żeby się uśmiechnąć do swoich dzieci, żeby być dla swojego męża. Bo wiadomo, że i się pokłócimy, i też muszę się podzielić tutaj z radiosłuchaczami, że kochani, my przeszliśmy COVID, dzięki Bogu, dość bezobjawowo, ale 17 dni na kwarantannie, gdzie mój mąż już po 10 dniach mógł wyjść, mi zostało jeszcze 7 dni. Z moim temperamentem sangwiniczno-cholerycznym to było bardzo, bardzo, kochani, trudne. I też widziałam, że bez wsparcia po prostu Pana Boga bardzo by mi było ciężko to przeżyć, a widziałam, że im bardziej zanurzam się w modlitwie, im bardziej się oddaję Panu Bogu, ten Bóg uczy mnie miłości do moich bliskich, ale też takiej kreatywności. I też to jest niesamowite, że jak trwamy przy sercu Jezusa, to miałam takie doświadczenie, że Bóg daje takie Boże natchnienia. Co mogę zrobić, co mogę ulepszyć, do kogo wysłać jakąś informację. Bo zobaczcie, dzisiejsza nasza audycja to właśnie jak budować relacje. Nie tylko z tymi naszymi najbliższymi domownikami, oczywiście, które są bardzo istotne, ale też może być właśnie naprzeciw tym ludziom. Może ktoś czuje się samotny, może jakaś przyjaciółka jest w potrzebie. I takie moje postanowienie też takie noworoczne. Często ludzie nas pytają, no co chcielibyśmy zmienić w tym roku, albo jak myślimy, jak ten rok będzie wyglądał, czy będzie lepszy od poprzedniego. To ja noszę w sercu taką myśl, żeby dać innym Jezusa. Czy to przez dobre słowo, czy przez telefon. Czy napisać list do przyjaciółki, do której dawno nie pisałam. Czy może po prostu ktoś jest na kwarantannie i ugotować te przysłowiowe pierogi czy kotlety i podrzucić pod dom. I ta kreatywność i to dawanie siebie innym przynosi niesamowite owoce. Myślę, że tego doświadczamy, prawda, Madzia, że im bardziej dajemy siebie, tym większa radość naszego serca.
Też myślę, że to inaczej, całkowicie inaczej wyglądało przed pandemią, a inaczej ten dar z siebie, ta troska, taka postawa troski o drugiego człowieka wygląda teraz w czasie pandemii. Też różne rzeczy wychodzą, to, że ludzie, część ludzi się bardzo boi i trzeba takiej bardzo dużej cierpliwości, serdeczności, a nawet to widzę w poradni, jak ludzie przychodzą i mają totalnie różne postawy. Jedni podchodzą z takim pokojem w sercu, że będzie jak ma być, a drudzy niesamowicie są wystraszeni i tacy pełni lęku, zdenerwowani, nieraz szukają takiego pocieszenia właśnie, żeby ktoś ich uspokoił, powiedział, że mimo wszystko będzie dobrze, więc to jest ważne, żeby być takim światłem wokół siebie i żeby przez moje czyny, przez moją postawę jakoś przeświecał pokój Chrystusowy. A to ciekawe, tak, też nawiążę do tego, co powiedziałaś, tylko tak krótko, że u nas też tak było, jak mówisz, że było dużo takich trudnych rzeczy, dużo jakichś takich zmierzenia się, pomimo tego, że też prowadzimy rekolekcje i jakoś tak można powiedzieć, napisałam książkę i jesteśmy w ruchu czystych serc i we wspólnocie i tak dalej, to też w tym czasie pojawiło się w związku z tym dużo nowych takich trudności, problemów, ale za to jestem jakby z perspektywy czasu wdzięczna, bo też to są takie nowe obszary do pracy, które gdzieś odkrywamy i one niekoniecznie są od razu stawiane w świetle dramatu, o jesteś, co się dzieje, tylko właśnie, o kurczę, nie wiedziałam, że tak jest. Musimy to jeszcze przerobić, musimy to przegadać. Myślę, że też fajnie, żebyśmy powiedziały może pod koniec o jakichś takich podstawowych zasadach komunikacji, bo to jest też, no myślę, bardzo istotne, jeśli chodzi o takie rozmowy wewnętrzne gdzieś małżonków i rodziców z dziećmi.
Myślę, że tak, że komunikacja też jest trzonem, żebyśmy budowali relacje. I chociaż właśnie wszystko wiemy, to też czas tej kwarantanny, tego bycia w bliskości z moją rodziną pokazał też taką prawdę o mnie, że właśnie nie zawsze mam tą cierpliwość, że nie zawsze moje serce jest skore do dodawania z uśmiechem i przyrządzania obiadu. I widzę, że ile gdzieś tam jest tych moich słabości, ale też właśnie odkrywam to, żeby się tym nie załamywać, tylko jakby ostatnio też bardzo mocno przywitałam do Alicji Lęczewskiej, bardzo polecam świadectwo Alicji Lęczewskiej, która mówi, że wszystko jest łaską. Ja też ten czas pandemii, te trudne sytuacje odbieram jako łaskę, że mogę to przekuć, że mogę coś zmienić w swoim sercu. I często jak rozmawiam z innymi ludźmi, bądź piszą do nas prywatne wiadomości na naszą fundację, to też ludzie mówią, że mimo iż ten czas jest trudny, to widzą też tego dobre owoce, że pokazują, że mogę coś zmienić w swoim życiu, że mogę też to życie przewartościować, że mogę zauważyć to, co jest ważne. I też podzielę się takim świadectwem, że u nas bardzo mocno gdzieś ta wdzięczność zakorzeniła się w naszym życiu i z dzieciakami każdego wieczora dziękujemy za wszystko i dziękujemy za to, co mamy i próbujemy dostrzegać małe rzeczy. Kochani, u nas w Warszawie dzisiaj pruszy lekko śnieg, więc dziś wieczorem dziękowaliśmy za śnieg. Marzymy o sankach i o zimie stulecia. Moje dzieci marzą bardzo, ale myślę, że jeszcze to przed nami wszystko. Ale nawet widzę, że jeśli my jako rodzice jesteśmy radośni, to dzieci chwytają tą radość od nas. I Madzia zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, którą myślę, że warto, żeby tu wybrzmiała, że my powinniśmy obronić trochę też nasze dzieci, też tak emocjonalnie przed tym, co się dzieje, prawda? Żeby nasze dzieci nie słyszały tylko o koronawirusie, choć jest to, myślę, że nieuniknione i wiele rzeczy trzeba tłumaczyć, ale też nie obarczać je tak emocjonalnie tym, co gdzieś tam się dzieje w świecie, bo widzę, że dzieci też to bardzo mocno przeżywają i się martwią i zadają wiele pytań. To dobrze, na pytania trzeba odpowiadać, ale też tak właśnie zorganizować sobie czas, też w dobie teraz tych ferii, żeby dać im taką przestrzeń do radości, żeby te chwile ich dzieciństwa były naprawdę okraszone taką radością, byciem razem, byciem w rodzinie, bo widzę, im bardziej my się denerwujemy, im bardziej nosimy pewne lęki w sobie, tym bardziej to przerzuca się na nasze dzieci, czy frustracja, czy zdenerwowanie, a im więcej z nas jest tego pokoju, to dzieci też to chwytają. Oczywiście my po tej kwarantannie, kochani, no też tutaj przeżyliśmy to, graliśmy, spróbowaliśmy jakby tutaj z dziećmi organizować sobie czas. Teraz ulubioną naszą dzieci zabawą to jest, słuchajcie, jak każe im wyczyścić uszy patyczkami do uszu, to nasze dzieci sobie robią wymazy na koronawirusa. To wyobraźcie sobie, co już się dzieje u Grzybowskich w domu. Ale to tak pół żartem, pół serio, ale bardzo też zachęcam i widzę w tym wielką siłę w takiej organizacji czasu, czyli planuję każdego dnia, co właśnie z nimi zrobię, szukamy jakichś takich rodzinnych rytuałów, czy wspólne czytanie bajek, czy obejrzenie jakiejś ciekawej treści razem z dziećmi, to bardzo, bardzo ich buduje i też odwraca wzrok od tego, co może też być dla nich jakąś trudnością w tym czasie pandemii.
Ja, Isiu, myślę, że to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałaś odnośnie tej organizacji czasu i jeszcze tylko bym chciała dodać, jeśli mogę, do tego, bo to jest też bardzo ważne w tym temacie, żeby nie zapominać o takim czasie we dwoje mąż i żona, że pomimo tego, że jesteśmy ciągle razem, to mam takie wrażenie, że takiego czasu intymności, takiego czasu rozmowy takiej wspólnej jest bardzo mało, bo no, ciągle gdzieś obok są dzieci, czy to nastolatki, czy to młodsze dzieci, w zależności od tego, jakie mamy, w jakim wieku mamy dzieci. Ale dla mnie niesamowicie jakby taką ważną praktyką, którą my na przykład z Darkiem mamy, moim mężem, jest to, że jak dzieci pójdą spać, to my zawsze ten wieczór mamy dla siebie. Oczywiście zdarza się, że tam ktoś się źle czuje, że nie, głowa go boli, czy w danej chwili jakby chce wcześniej się położyć spać, bo rano czeka go jakaś trudna rozmowa, czy inna sytuacja, której musi być gotowy. Ale powiedziałabym, że 90% dni, które przeżywamy razem, jest zakończone wspólnym wieczorem. My to nazywamy wieczornymi randkami, tak sobie po roboczemu. I ta randka, ona nie musi być jakaś wielkie wow, to wystarczy zrobić dobrą herbatę, jakąś kolację, przyrządzić coś albo po prostu zwyczajnie usiąść obok siebie i popatrzeć sobie w oczy, zapytać, jak się czujesz, jak ci ten dzień minął, co się u ciebie w sercu wydarzyło. Czasem nie mamy może jakiegoś nastroju na takie poważne, to jakieś głębsze rozmowy. To po prostu ze sobą pobyć, obejrzeć serial, pośmiać się z czegoś, zaplanować ten kolejny dzień, który przed nami. I myślę, że to też jest bardzo, bardzo istotne, właśnie ten czas i planowanie tego czasu, żeby on nam tak nie przeciekał przez palce, żeby to nie było takie na zasadzie, aby przetrwać kolejny dzień, aby tylko przeżyć, ale żeby no, ten czas, który teraz mamy, on się już nie wróci, on minie i jego jakość też odciśnie się na naszym życiu. Jeśli sobie go zaplanujemy i nawet takie, nie wiem, no trzy proste rzeczy, zacząć od tego, kiedy mam czas na tą modlitwę, nie wiem, prosty pacierz rano, plus jeżeli jest taka szansa bycie, nie wiem, na mszy świętej, na adoracji w ciągu dnia, jak najczęściej w tygodniu, jeśli się nie da codziennie, to po prostu jak mam szansę, plus ten wieczór z Panem Bogiem, chociaż te 15 minut, ja na przykład tak mam, że rachunek sumienia się staram właśnie ten ignacjański robić codziennie. Może gdzieś w ciągu dnia moment na Pismo Święte, ja też praktykuję taki sposób, że jak zasypiam z najstarszą córką, ona ma 9 lat, teraz się przygotowuje do Komunii Świętej, to puszczamy sobie modlitwę w drodze. Mam w telefonie aplikację Modlitwa w drodze i tam naprawdę przepiękny komentarz do Ewangelii, to trwa 10 minut. Ona jest już tak nauczona, że wieczorem zawsze mnie prosi, mamusiu, przyjdź, to posłuchamy modlitwy w drodze. I tam zawsze coś zostaje z tego fragmentu, Pan Bóg działa przez to. Potem sobie zorganizować właśnie ten czas z mężem, mieć chwilę czasu dla niego, no i czas z dziećmi, żeby te. Myślę, że też bardzo ważna jest ta hierarchia, że Pan Bóg, potem mój mąż, potem dzieci, a potem rodzice, teściowie i reszta świata.
Myślę, że to jest bardzo ważna hierarchia, o której gdzieś we wirze dzisiejszego pędu, obowiązków możemy zapomnieć. Ja chcę też się podzielić takim świadectwem, że no też często gdzieś ludzie widzą tylko jakieś urywki naszego życia, bądź uśmiechnięte zdjęcia i oczywiście tak jest, ale też o tą relację małżeńską widzę, że trzeba walczyć. Czasem ludzie zadają pytania, czy właśnie mamy kryzys małżeński, albo jak sobie radzimy, że cały czas właśnie jesteśmy radośni, uśmiechnięci i gdzieś pełni życia. Ale kochani, to jest myślę każdego dnia praca, taka cegiełka po cegiełce, drobne oznaki miłości, gdzieś w tym zmęczeniu, czy może też w takiej frustracji. My też mamy trójkę dzieci, Juzia, Terenia i Tadzia. Tadzio jest teraz odstawiany od piersi, więc nocą go nosimy na zmianę, wiadomo, płacze, jest też to zmęczenie, Terencia czterolatka, chce być księżniczką, już modli się o pięknego męża, są priorytety, słuchajcie. Mówimy i Tereska, żeby jeszcze był dobry, najpierw musi być piękny. Także Józio chce mieć żonę, ale boi się, że na ślubie wszyscy będą na niego patrzeć, więc na razie modli się o piękną żonę i dobrą. Ale co właśnie chcę powiedzieć, bycie z tymi dziećmi, pokazywanie im naszej relacji, takich drobnych, czułych gestów miłości bardzo mocno na nich rzutuje i też musimy sobie to gdzieś też wyrywać. I był taki moment w pandemii, kiedy usiedliśmy po prostu z Konradem na kanapie i tak wprawdzie powiedzieliśmy sobie, że po prostu już jesteśmy zmęczeni, że to nie jest, że on się na mnie denerwuje, tylko po prostu chyba już jest zmęczony tą sytuacją. I był taki upust emocji, takie otwarcie serca przy sercu, bo myślę, że komunikacja to nie tylko fakty, odebrałem dzieci z przedszkola, zrobiłem to czy tamto, ale to właśnie takie otwarcie serca i nie jest to prostą rzeczą, ale jak się to wydarzy i wydarza się to w małżeństwie, kiedy możemy usiąść i jak z przyjacielem po prostu powiedzieć, jest mi właśnie ciężko, jest mi dzisiaj źle, jest, mam dosyć całej tej sytuacji, martwię się, co będzie z naszą pracą, martwię się, co będzie dalej i otwarcie się przy drugim człowieku daje nam ten upust emocji i takie poczucie, że nie jesteśmy z tym sami i to jest piękne, kiedy małżonek jest naszym najlepszym przyjacielem, ale wiemy, że w rodzinach bywa różnie i bardzo mocno zachęcam do tego, żeby gdzieś zawalczyć o tą relację małżeńską. Nawet jeśli teraz czujesz, że właśnie w twoim sercu może jest zima, może słuchasz tej audycji i gdzieś czujesz, że jesteś daleko od swojego męża czy od swojego współmałżonka, to zacząć od takich drobnych, czułych gestów, może właśnie to, co Madzia mówiłaś, zrobienia po prostu herbaty. Jak widzę, że u nas już tak narasta takie ciśnienie i wiecie, i że już trochę mamy tego wszystkiego dosyć, to podrzucam jakąś dobrą drożdżówkę dla mojego męża, bo wiem, że lubi słodkie. Myślę, że kobiety znają dobrze swoich mężów, co lubią, z czego by się ucieszyli. I właśnie może czasem zostawić to mycie podłogi, a po prostu usiąść z mężem na kanapie i obejrzeć dobry serial i się wspólnie pośmiać albo kabaret, bo tego też potrzebujemy, uśmiechu, takiej naturalności i też widzę, że im więcej dajemy z siebie, też ten współmałżonek też się tym odwdzięcza, więc bardzo gdzieś mocno do tego zachęcam. I taką myśl, którą myślę, że z jednej strony tworzymy relacje i z mężem, i z dziećmi, ale też warto i bardzo mocno tego doświadczam też w dobie pandemii, ale ogólnie siły przyjaciół, kochani, że tu bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być na antenie z moją przyjaciółką Magdą Kleczyńską. Zdradziłyśmy tajemnicę o sobie, Madzia, że się przyjaźni. Ale to jest wielka siła i zachęcam też do tego, żeby troszczyć i dbać o relacje przyjacielskie. Ostatnio też bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam naszych przyjaciół Hajnisiów, którzy ostatnio byli u nas weekend. To jest... Jest też właśnie napisane, że prawdziwy przyjaciel to skarb i tak też to odbieram, że mamy ludzi, którzy mają podobne wartości, że możemy zadzwonić, że możemy się podzielić i nawet jeśli mamy gdzieś, zaczyna się w naszym sercu taki dysonans, czy dobrze, czy źle, czy napływają informacje z różnych stron, to wiem, że mogę zadzwonić do jednej czy drugiej osoby i ona powie, nie martw się, my myślimy podobnie, jesteśmy z tobą, wspierać się. Żebyśmy wzajemnie się wspierali, tworzyli właśnie te kręgi modlitwy, wzajemnie się za siebie modlili, czy czujemy, że ktoś jest na kwarantannie, ktoś ciężko przechodzi COVID, może komuś zmarła osoba. Tak, ta siła przyjaźni, modlitwy, wzajemnego wspierania się jest bardzo ważna i ja mocno tego doświadczam, kiedy jestem tą utrudzoną mamą i dzwonię do kolejnej mamy i ona mówi, słuchaj, ja przeżywam to samo, moje też dzisiaj płaczą od rana, pij kawę, Bóg jest dobry, pomodlę się za ciebie. To jest wielka siła i taka prostota i to jest codzienność, kochani. I też myślę, żeby uczyć się też takiego dystansu. Czasem dzwonią kobiety i mówią, pani Igo, my jesteśmy już złymi mamami, złymi żonami. Nie jesteś złą mamą. Chcę ci powiedzieć, że jesteś najlepszą mamą, jaką mogły sobie wymarzyć twoje dzieci i nie jesteś złą żoną. Może po prostu już jesteś zmęczona. Może zagalopowałaś się w tych wszystkich mass mediach i trzeba sobie odciąć się na chwilę od tego, wyłączyć telefon, wyłączyć telewizor, wyłączyć komputer i pobyć z najbliższymi, złapać oddech, taką świeżość, pobyć na modlitwie sam na sam z Panem Bogiem. A wtedy, słuchajcie, będzie nas radość serca, będziemy dawać innym Jezusa i będziemy uszczęśliwiać innych naokoło, bo myślę, że o to chodzi, o miłość, żebyśmy niezależnie, czy jest pandemia, czy nie, wejść w ten nowy rok, w te nowe dni, które są podarowane nam przez Boga z takim uśmiechem i radością i dziękczynieniem, bo jeżeli w naszym życiu jest dziękczynienie, to zobaczycie, że nasze życie będzie rozkwitać. Ja też miałam taką umowę z moimi koleżankami. Jak już tak zaczynamy narzekać, że jesteśmy nieszczęśliwe, zawiedzione i utrudzone, to postanowiłyśmy na takiej naszej grupce, że po prostu robimy sobie detoks od narzekania. I proszę mi wierzyć, że naprawdę zupełnie inaczej zaczynałyśmy dzień, zupełnie inaczej go kończyłyśmy i ten poziom naszego życia wzrastał, że cieszyłyśmy się z drobnych rzeczy, z rozrzuconych skarpetek po domu. Wiele rzeczy potrafiłyśmy obrócić w żart, więc to jest bardzo cenne i też bardzo, bardzo mocno do tego zachęcam.
Tak, obracanie różnych sytuacji w żart jest najlepszym rozwiązaniem. Coś się stało i teraz dzieci zamierają, bo co będzie? Jaka będzie reakcja rodziców, nie? Jeżeli teraz obracamy to w żart, no to się da poprawić, to się da wytrzeć, nic się nie stało, ale ubaw. I wszyscy się śmieją i od razu to jest takie odreagowanie tego napięcia, które zaistniało. Także to jest coś wspaniałego. Umieć obracać w żart i śmiać się również ze swoich jakichś właśnie potknięć.
Tak, to jest, panie redaktorze, bardzo cenna myśl. Mój mąż często, jak mamy taką awarię, proszę sobie wyobrazić, myślę, że rodziny wielodzietne dokładnie to rozumieją. Jedno płacze, trzecie krzyczy, mówi, że tego nie. To mój konat, jak tak już Józio krzyczy, że tego nie zrobi. Teresa się buntuje, nie założy skarpetek. Tadzio płacze, bo chce mleko, a mama go odstawia od piersi. To mój mąż krzyczy z pokoju. Isia, czas na czwarte. Słuchajcie, i to jest, myślę, że taka dobra myśl. I też zawsze sobie wtedy żartujemy, uśmiechamy się do siebie z takim dużym poczuciem żartu i tego, że jesteśmy tylko ludźmi i naprawdę mamy swoje granice i wytrzymałości, i cierpliwości, ale z uśmiechem na twarzy wiele rzeczy potrafimy przejść.
Z uśmiechem na twarzy i z Bogiem w sercu.
Tak jest.
A żeby o to zadbać, no to już właśnie było powiedziane, że zaczynamy dzień z Bogiem, modlitwą, ofiarowaniem tego dnia Panu Bogu. Jak najczęściej, jak możliwe, być na mszy świętej, przyjąć komunię świętą. Oczywiście w stanie łaski uświęcającej być cały czas, bo to jest podstawa do dobrych relacji. Jeszcze 3 minutki, jeżeli coś chcą Panie powiedzieć.
To ja może dodam jeszcze do tego budowania relacji z przyjaciółmi, że nikt nam jeszcze nie zabronił i mam nadzieję, że nam nie zabroni wychodzić na spacery. I to jest też taki bardzo dobry sposób na odreagowanie jakichś trudnych emocji. Ja mam taką zasadę też, jako jest bardzo ciężko, bo ja też z choleryków drużyny. Jest taki moment, że już naprawdę nie daję rady, to ubieram buty, jeśli jest oczywiście osoba inna w domu, już idę się przejść, idę na spacer. Idę, albo na przykład umawiam się z moją przyjaciółką, która też tam na miejscu blisko z kręgu domowego kościoła i nazywamy to terapeutyczne sushi. Póki były otwarte restauracje, to się umawiałyśmy zawsze gdzieś w restauracji takiej naszej ulubionej. A teraz jak zamknęli, to po prostu kupujemy sushi na wynos i siedzimy w samochodzie gdzieś tam w jakimś parku. No i sobie jemy sushi i rozmawiamy i żalimy i trochę też śmiejemy, ale takie spotkania są nam bardzo, bardzo potrzebne. Jest też, widzę, bardzo duży problem z tym, że ludzie przerzucili się na te spotkania online'owe, a jednak bycie z drugim człowiekiem w takim osobistym kontakcie to jest całkiem inna historia. To jest, w ogóle się nie da zastąpić tego jakąś tam rozmową, jakimś Skype'em. No oczywiście próbujemy doraźnie, jakoś tam staramy się, wiemy, że to jest tylko czasowe. Natomiast jeśli jest tylko taka możliwość, żeby wyjść na zewnątrz, żeby iść na spacer, żeby iść do lasu, żeby podtrzymać tę osobę chociaż za rękę, żeby ją gdzieś, nie wiem, pogłaskać po plecach chociaż i powiedzieć dobrze, że jesteś, to myślę, że trzeba jak najczęściej to robić, bo widzę ogromny brak takiej bliskości, czułości, serdeczności i bycia twarzą w twarz z drugim człowiekiem.
I też myślę o takiej tutaj bym dodała aktywności fizycznej, o której Madzia już wspomniałaś, prawda? Że możemy trochę tak usiąść na kanapie i poczuć, że nic nam się nie chce i że w ogóle to już trochę przytyliśmy i że sobie tylko tak dogadzamy i wynagradzamy sobie ten czas dobrą kawką i słodyczami. Nie mówię, że to jest złe, bo sama jestem mamą i bardzo lubię kawusie każdego dnia, przyznaję się bez bicia, jakieś małe ciasteczko, ale rzeczywiście ta aktywność fizyczna, że wychodzimy, że robimy coś razem, że łapiemy świeży oddech, że zachwycamy się przyrodą. To jest bardzo potrzebne, uwalnia gdzieś też taką naszą głowę, daje dużo pokoju i wyciszenia, więc też z dzieciakami to praktykujemy. U nas to są takie soboty, gdzie zbieramy całą ekipę po śniadaniu, idziemy do lasu, szukamy skarbów, marzymy o tym, żeby ulepić bałwana. Wierzymy, że przyjdzie też ten moment i czekamy wszyscy bardzo mocno, żeby uruchomić nasze samki. Zimą już widzimy, że w niektórych miejscach Polski to się dzieje, więc wierzymy, że przyjdzie i do nas ten moment. Ale rzeczywiście to jest wielka taka też radość bycia na świeżym powietrzu i żeby z tego po prostu korzystać.
Dokładnie tak. Jestem bardzo za tym. Myślę, że też można poszukać jakiejś wspólnoty, jeśli ktoś nie ma przyjaciół na miejscu, jeśli nie ma takiej możliwości. Naprawdę dużo w Polsce jest dobrych, kobiecych wspólnot. Teraz w każdej diecezji takie wspólnoty są i dla kobiet, i dla mężczyzn, i jakieś wspólnoty też małżeńskie. To jest spotkanie rzeczywiście z ludźmi, którzy myślą podobnie i to zawsze nas utwierdza w takim patrzeniu pozytywnym na rzeczywistość.
Z jednej strony właśnie jesteśmy dla siebie wsparciem, z drugiej strony możemy się podzielić, że ja z trudnościami, które idę w tym czasie, prawda, nie jestem sama, nie jestem odosobniona, że też przeżywam kryzysy, że też to zdalne nauczanie jest trudne dla wielu mam i rodziców, prawda? I to daje nam też taką siłę, że nie jestem w tym sama, że możemy się podzielić, jak sobie różne małżeństwa, różne rodziny z tym radzą. To jest wielkie bogactwo, więc ja też bardzo serdecznie zachęcam i tutaj też można pisać do nas na naszym profilu Steru na miłość wiadomości. My też chętnie na nie odpowiadamy, dajemy różne takie rady czy wskazówki, także bardzo serdecznie zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Nasi goście, pani Magdalena Kleczyńska i pani Iga Grzybowska. Drodzy radiosłuchacze, kto jest na Facebooku, to niech zajrzy na profil Audycje dla Małżonków. Tam są zdjęcia uśmiechniętych mam, właśnie pani Igi, pani Magdaleny. Jest więcej też informacji na temat wspólnot, w których uczestniczą. Zapraszam do kontaktu z nami, czy przez Facebooka, czy przez telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 22:16, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to dbałość o relacje w dobie pandemii. Nasi goście, pani Magdalena Kleczyńska i pani Iga Grzybowska. Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie pana redaktora Lecha i dwie wspaniałe panie, panią Magdalenę, panią Igę. Dobrze sobie zapamiętałam?
Tak, bardzo dobrze.
A my kogo witamy?
Ja mam na imię Danuta i dzwonię z zaśnieżonej Małopolski. Wyglądam teraz przez okno, taki delikatny śnieżek pruszy. I w tej atmosferze życzę państwu wszystkiego najlepszego na cały nowy rok, oby był dla nas lepszy, szczęśliwy i zdrowy, bez pandemii, bez maseczek.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
A co do tematu?
Temat wspaniały. Co do tematu, to myślę, że to nie tylko można go traktować w takich relacjach małżeńskich, rodzice, dzieci, ale także w takim kontekście uniwersalnym, tak jak jest temat tej audycji. Ja akurat jestem osobą samotną i bardzo tu chciałam zwrócić się do pani Magdaleny. Bardzo uważnie słuchałam tego, co na wstępie było, jak pani mówiła o rachunku ignacjańskim, o rachunku sumienia, żeby dziękować, przypomnieć sobie za każde dobro, prawda, jakie się otrzymało w ciągu dnia. I ja, słuchając pani, w tym czasie rzeczywiście przypominałam sobie różne drobne wydarzenia z całego dnia, a było tego tak dużo, że ku mojemu zdumieniu nie mogłam tego zliczyć. Drobne rzeczy, no na przykład spotkałam mojego małego sąsiada, prawie 2-letniego Kubusia, podarowałam mu książeczkę i on obdarzył mnie najpiękniejszym uśmiechem i jego mama tak samo. I inne drobne rzeczy, co się udało, dobre zakupy zrobić, porozmawiać z przyjaciółmi, dwa telefony bardzo miłe, dobre. Żeby tego dobra trochę wnieść, bo ostatnio mnie spotkały bardzo niemiłe rzeczy, trudne. I ja, nawiązując do tego, chciałam jeszcze prosić panią Magdalenę o to, żeby podała mi ten rachunek ignacjański, bo ja go nie znam. Mhm. Jeszcze coś do tych relacji dodać, właśnie takich międzyludzkich, w tym ujęciu uniwersalnym. Jak żyć, żeby było lepiej, gdy człowiek czuje się nawet przez własnych krewnych zaszczuty, sponiewierany, uważany na przykład za gorszego, chociaż jest tylko wrażliwy. Tak jak na przykład ja. Także bardzo dziękuję i przejdę na odbiór.
Tak. To może ja zacznę na początku. Jeśli chodzi o rachunek sumienia, rzeczywiście ignacjański rachunek sumienia wygląda nieco inaczej niż rachunek sumienia standardowy, tak jak powiedziałam na początku audycji. Jest taka książka ojca Augustyna, która się nazywa Kwadrans Szczerości. Tytuł jest Kwadrans Szczerości. I można sobie gdzieś tam zakupić przez internet, jeśli pani jest zainteresowana jakby bardzo szczegółowo tematem. Natomiast ja tak w punktach może podam, jak ja to robię i jak wypracowałam przez kilka lat, bo jednak rekolekcje ignacjańskie są moją kochaną formą spędzania wolnego czasu sam na sam z Panem Bogiem i gdzieś ten rachunek mi towarzyszy już od wielu lat. Czasem jest regularny, czasem mniej, ale walczę o to, żeby jednak był. Rzeczywiście zaczynamy od takiego momentu wdzięczności za to wszystko, co się działo w ciągu całego dnia. I przypominamy sobie takie drobne rzeczy, dokładnie to, co pani powiedziała, czyli właśnie, że spotkała pani bliską osobę, że ona... Pani podarowała ten chłopczyk, pani podarował rysunek. No to są takie rzeczy, które czasami umykają nam w ciągu całego dnia, a kiedy się na nich skupimy, zastanowimy, to wlewa to w nasze serce radość i takie fajne uczucie, takie pozytywne, że coś w tym dniu naprawdę było dobrego i wtedy się rodzi od razu autentycznie, automatycznie modlitwa dziękczynna do Pana Boga, że dobrze, że to się zdarzyło. W tym dziękczynieniu, nawet jeśli nie pojawia się coś, co się mi przypomina, ja się wtedy staram, że na przykład ten dzień był trudny dla mnie, że był jakiś taki pełen nerwów, czy tak jak Pani mówi, że może się spotkała Pani z jakimś tam zaszczuciem. Mimo wszystko staram się widzieć to, że żyję, że oddycham, że widzę, że naprawdę jest to wielka radość, że nie wiem, mam obydwie ręce, chodzę. Bardzo jesteśmy, myślę, mało za to wdzięczni, co mamy, bo się przyzwyczailiśmy, że tak już nasze życie wygląda, takie jest i warto też w takich sytuacjach tą wdzięczność mimo trudności wzbudzić. Drugi punkt rachunku sumienia to jest poproszenie Ducha Świętego o to, aby On nam towarzyszył w takim przeglądzie całego dnia. Ja to tak sobie robię roboczo, po prostu proszę Ducha Świętego, mówię, proszę Cię, Duchu Święty, żebyś był ze mną teraz szczególnie i żebyś mi pokazał te momenty tego dnia, w których mogłam jeszcze więcej miłości okazać moim bliskim, w których Ty do mnie pukałeś, do mojego serca, a ja Cię nie usłyszałam. Pokaż mi to tak, żeby jutro było lepiej, żebym jutro jeszcze bardziej kochała Boga, jeszcze bliżej była Niego i jeszcze bardziej tą miłość potrafiła okazać moim bliskim. Potem właśnie przechodzimy cały dzień, albo godzina po godzinie, albo pora dnia po porze dnia. Ja to najczęściej robię wydarzeniami. Po prostu przypominam sobie od samego rana kolejne wydarzenia, które miały miejsce w tym dniu. Co do myśli, co do słów i co do uczynków, ponieważ wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, zaczyna się od myśli i jeżeli pojawiły się we mnie jakieś natarczywe myśli, czy to na przykład się skupiłam rano na czytaniu wiadomości covidowych, czy to myślę sobie o tym, że ktoś dnia poprzedniego mi coś powiedział smutnego i gdzieś mi to, nie wiem, nie do końca przeszło jeszcze jakiś żal do niego. Te myśli nam towarzyszą, są natrętne. Potem gdzieś pojawiają się słowa automatycznie i z tych słów czasem wynikają niezbyt miłe czyny dla drugiego, gdzieś bliskiego nawet nam człowieka. Więc warto jakby w ten sposób ten dzień przeglądnąć sobie, tak? Razem z Duchem Świętym. Ja po prostu patrzę szczególnie na takie wydarzenia, które gdzieś mnie poruszyły, w których zastanawiam się, dlaczego tak zareagowałam, a nie inaczej, dlaczego na przykład spokojnie czegoś nie wytłumaczyłam mojemu synowi, tylko od razu krzyknęłam, dlaczego kiedy zadzwoniła do mnie na przykład przyjaciółka, to jakaś byłam zirytowana, skąd ta irytacja wynikała, no takie, po prostu taki przegląd całego dnia. Potem to wszystko, kolejny, czwarty punkt, to jest oddanie tego wszystkiego Panu Jezusowi, oddanie tego Duchowi Świętemu i takie powierzenie się Jego opiece. Czyli oddaję Ci to, Duchu Święty, przepraszam Cię. To jest taki ten czwarty punkt, to jest przeproszenie za to wszystko po kolei, co gdzieś odkryłam, gdzie na przykład mogłam okazać mojemu mężowi więcej miłości, bo przyszedł zmęczony z pracy, a ja go nie zapytałam, dlaczego tak się czuję, tylko skupiłam się na swoich trudnościach i żalach i narzekaniu na przykład. I piąty punkt to jest takie powierzenie tego wszystkiego i prośba, Duchu Święty, proszę Cię o to, abyś jutro mi towarzyszył, abyś jutro mi pozwolił czy pomógł być lepszym człowiekiem, jeszcze bliżej Pana Jezusa, jeszcze bliżej Boga, jeszcze bliżej Ciebie, jeszcze więcej miłości tym moim bliskim okazać, żeby nie wpadała w te same pułapki, które dzisiejszego dnia się pojawiają. Ja powiem tak jeszcze radiosłuchaczom, że dla mnie takie dużo jest owoców tego rachunku sumienia, takich prostych, które gdzieś można by powiedzieć, no taka kobieta jak ja, która czyta, jest liderką wspólnoty, napisała książkę, powinna z automatu robić, a czasem o nich zapomina. Na przykład to, że w pewnym momencie się chwyciłam na tym, że bardzo mało czasu poświęcam mojej najstarszej córce. I właśnie efektem rachunku sumienia było to, że postanawiałam sobie, że co wieczór będę z nią zasypiać. Jak młodsza uśnie, jak już ją utulę do snu, to idę do starszej i ten wieczór mamy też taki krótki, nieraz 15-20 minut, ale jesteśmy razem, rozmawiamy, słuchamy tej modlitwy w drodze i to jest takie coś, co nas bardzo cieszy, bo jesteśmy tylko dla siebie. Tych sytuacji było dużo, więc tak jakby nie chcę tutaj też mnożyć tego czasu, ale ja jest też... Proszę.
Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że taki wgląd w nasze serce powoduje to, że jesteśmy bardziej przejrzyści, że my więcej rzeczy, to co Madziu powiedziała, zauważamy. I nie tylko w kontekście relacji, prawda, ale ogólnie, że Bóg daje nam więcej takich natchnień. Ja pamiętam, jak się często nie mogłam gdzieś tam porozumieć z Konradem na wielu płaszczyznach i przestrzeniach i odkryłam język miłości mojego męża, że ja myślałam, że wiecie, jak ja wyprasuję skarpetki, bo muszę się przyznać, że ja kocham prasować skarpetki i majtki, wiem, niektórzy tego nie robią, ja to uwielbiam, że jak ja wszystko wyprasuję, że jak ja mu zaserwuję dużego kotleta, to on będzie szczęśliwy. Mój mąż, zdradzę wam sekret, on uwielbia różne gadżety, jak to mężczyźni, nie wszyscy, ale mój mąż lubi nowe słuchawki, jak mu kupię, to jestem najlepszą żoną pod słońcem. Albo nowa wiertarka, albo coś takiego. I pamiętam, jak Pan Bóg na modlitwie po prostu dał mi taki właśnie obraz, że obdaruj go czymś, co go ucieszy, kup mu nowe śrubki i zobaczysz. I rzeczywiście, słuchajcie, wpadam do domu z jakąś nową wiertarką i mój mąż mnie naprawdę nosił na rękach przez miesiąc. I jeżeli mamy wgląd w swoje serce, to Bóg nam daje natchnienia. Często się o coś modlimy, nie wiemy, jak sobie z czymś poradzić. Jeżeli zaglądam do swojego serca, jeśli analizuję ten swój dzień, to widzę, że większość rzeczy zauważam. I to jest naprawdę niesamowite. I widzę to też w stosunku do swoich dzieci, że nasza Terencia jest bardzo takim emocjonalnym dzieckiem. Też nie umiałam sobie jakoś z tymi emocjami poradzić. Budzimy się do przedszkola, już jest płacz, że ona nie chce założyć bluzki z myszką Miki, tylko chce z króliczkiem, a z króliczkiem jest brudna, no i co teraz? I gdzieś narastała we mnie taka frustracja. I też taka myśl właśnie na modlitwie przy rachunku sumienia, że tylko łagodnością to wypracujemy, prawda? I to mi dało taki pokój serca. I też jak zaglądam w swoje serce, to też widzę często gdzieś swoje reakcje i swoje zachowania, że się czymś irytuje albo się czymś za bardzo martwię, z czego to wynika. Więc myślę, że to nie tylko jakby daje takie owoce w relacjach, ale też pokazuje dużo prawdy o nas samych.
Drodzy Państwo, chciałem przypomnieć, że telefony w studio milczą. Można do nas dzwonić 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Czy Panie jeszcze by chciały coś powiedzieć o budowaniu tych relacji?
Myślę, że możemy jeszcze zachęcić swoich radiosłuchaczy, że czekamy, żeby się podzielili swoimi może jakimiś doświadczeniami dobrych randek małżeńskich albo na przykład miłego czasu spędzania wraz ze swoimi pociechami, żebyśmy też mogli się wzajemnie tym ubogacić. My bardzo serdecznie polecamy różne takie gry planszowe razem z dziećmi, żebyśmy mogli zaangażować całą rodzinę, bo myślę, że to jest bardzo ubogacające, nawet jeśli są maluchy w domu. My mamy właśnie taką grę planszową, w której każdy ma swój ruch, Tadzio rzuca kostką, czasem ją zjada, ale widzę, że jak możemy zaktywizować wszystkich razem, to jest to bardzo, bardzo gdzieś tam takie istotne, każdy ma swój udział, więc tym zachęcamy do dbania o relacje z dzieciaczkami, żeby znajdywać takie przestrzenie i takie atrakcje, żebyśmy zaangażowali każdego domownika. Nie wiem, czy Madziu się ze mną zgodzisz, ale myślę, że to wtedy jest bardzo atrakcyjne dla całej rodziny.
Tak, zdecydowanie. My teraz przyjechaliśmy do przyjaciół tutaj na ferie i mój mąż Darek musiał wyjechać w niedzielę i dzisiaj wieczorem Stasiu zasypiając, nasz synek 5-letni mówi mi tak: mamo, jak przyjedziemy do domu, to napiszemy na ścianie taką nową zasadę, bo my mamy pisane zasady właśnie takie konkretne, które dotyczą naszej rodziny, na kartce na ścianie takiej dużej. No i właśnie napiszemy nową zasadę. Zawsze jeździmy wszędzie tylko całą rodziną. Bo przykro mu jest, że taty nie ma. Nam pomaga też bardzo właśnie taka rutyna, która takie może nie rutyna, bo to jest takie złe słowo, ale bardziej rytuały, które
bardzo sobie cenimy w naszej rodzinie. I takim rytuałem jest przeżywanie niedzieli. To jest coś takiego, co nas bardzo cieszy. To jest też może takie nie tylko na pandemię, ale taka podpowiedź może dla rodziców. Nasza niedziela wygląda w ten sposób, że wstajemy rano, modlimy się i potem jemy wspólne śniadanie. To śniadanie w niedzielę jest zawsze takie bardziej uroczyste. Wyciągamy wszystko z lodówki, każdy je co chce. Prawda, tam kroimy jakieś pomidory, nie pomidory, ogórki, tego wszystkiego. Zawsze staramy się, żeby w niedzielę było więcej, że to jest takie śniadanie naprawdę wyjątkowe, bo jest niedziela. Potem uczestniczymy we mszy świętej, czy to online, czy idziemy do kościoła osobiście, w zależności od tego, jaki był czas. Natomiast później po powrocie mamy naradę rodzinną. To jest też taki bardzo ważny rytuał w naszej rodzinie, że spotykamy się na tej naradzie i na początku sobie dziękujemy za cały tydzień, za to, co było dobrego, pozytywnego. Potem się przepraszamy. Każdy każdego za jakieś sytuacje w tygodniu, które może trudne miały miejsce. I później ustalamy, jakby przypominamy sobie zasady takie standardowe, stałe, które w naszej rodzinie gdzieś tam są, czyli ile oglądamy bajek, ile i kiedy jemy słodyczy i tak dalej, i tak dalej. Bo do tego wszystkiego muszą być zasady, ile jest czytania, kto się opiekuje pieskiem, a kto królikiem i kto ma jakie obowiązki. I ustalamy sobie też na przyszły tydzień jakieś konkretne zadania. Nie wiem, jak jedziemy na ferie na przykład, no to zapowiadamy to dzieciom, kiedy ten wyjazd jest, jak on będzie wyglądał, żeby oni też byli uprzedzeni o całym tym, całej nowej sytuacji, która gdzieś tam przed nimi jest, albo jak wracają do szkoły, no to też właśnie, że już powrót, albo że znowu ferie, albo że święta, to jest też rozmowa, dyskusja, czyli takie bieżące sprawy. No i kończymy modlitwą. I na końcu czytamy właśnie fragment Ewangelii na dany dzień, na niedzielę. I jeszcze sobie krótko tak rozmawiamy o tej Ewangelii, co kto tam chce powiedzieć. A też bardzo fajną, ostatnio widziałam podpowiedź u naszych przyjaciół Uli i Michała Piekarów, że oni czytając Ewangelię w niedzielę jeszcze z dziećmi ją inscenizują. To jest też bardzo fajne, co też ostatnio zaczęliśmy od niedawna praktykować, podpatrzyliśmy u nich, że właśnie jak jest, nie wiem, była Ewangelia o wdowim groszu, no to jeden był kapłanem, drugi był, dziewczynka była tą właśnie wdową, był ten grosz, była to skarbona i to takie, zawsze inaczej też dzieci reagują. No my tutaj pewnie mówimy większość o takich małych dzieciach, no ale myślę, że i z nastolatkami warto jakieś takie swoje rytuały pewnie też wypracować, a więcej doświadczenia będziemy miały pewnie, jak już swoje nastolatki będziemy miały.
Tak, ale te rytuały pozwalają rodzinie rozkwitać. I widzę, jak dzieci się cieszą na te, my też mamy jakieś takie swoje rodzinne rytuały, to celebrujemy, dbamy i widzę, że dzieci to bardzo umacnia i jak wieczorem przychodzi do dziękczynienia, to właśnie dziękują, że możemy być wszyscy razem, dziękujemy, że mama zrobiła obiad, że mogliśmy w tym obiedzie pomóc, więc to mnie też bardzo cieszy, że się tego też uczymy i widzę, że dzieci niesamowicie chłoną i że też czasem pojawiają się na przykład takie pytania, a co w momencie, kiedy na przykład moje dziecko odejdzie kiedyś od kościoła, prawda? Czy rodzice pytają, albo nastolatkowie, ale ja myślę, że oni właśnie może mogą się zbuntować, może mogą mieć te chwile zawahania, ale że oni sobie przypomną właśnie to dzieciństwo, czego doświadczali jako małe dzieci. I ten powrót na pewno będzie łatwiejszy. Więc myślę, że warto o to dbać, jak mamy teraz małe dzieci, czy jak mamy nastolatków, niezależnie od tego, czy się buntują, czy nie, trwać przy nich i właśnie taką łagodnością, dobrocią serca, rodzinnymi rytuałami pokazywać i wyznaczać im ten kierunek, żeby właśnie kształtować taki kręgosłup moralny.
Słuchamy Radio Maryja.
Słucham. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kogo witamy?
Szczęść
Boże. Kacper, jestem znanym raperem. Pozdrawiam i ja zawsze się modlę w niedzielę to rano i wieczór właśnie.
No. To super. To modlitwa jest bardzo ważna, więc bardzo się cieszymy. Nie ma nic piękniejszego niż trwać właśnie przy sercu Pana Jezusa.
Tak, Panie Kasprze. od modlitwy zaczynamy. I co dalej? Nie ma już pana Kaspra. Więc właśnie, nie można skończyć tylko na relacji z Bogiem, bo jesteśmy postawieni wśród ludzi, wśród naszych najbliższych, wśród sąsiadów i wszyscy muszą widzieć, że jesteśmy osobami, którzy mają Boga w sercu, mają pokój, bo tylko wtedy możemy dawać innym jakąś dodać otuchy, pocieszyć, ukierunkować, jeżeli sami jesteśmy pełni ducha. Ale odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczerze to, że ja dzwonię z Łomianek, Wanda Kielska, z domu Narodzin.
O, witamy Pani.
O, pozdrawiam.
Witamy, znajomy.
Chciałam wszystkim powiedzieć, że jak się zaczęła ta epidemia, mieliśmy rzeczywiście bardzo duży kłopot, jak realizować naszą misję i nasze zadania, które opierają się na relacjach. Szkoła rodzenia nasza nie jest zwyczajną szkołą rodzenia i było rzeczywiście nam bardzo trudno. Już wcześniej nas namawiano na jakieś tam zajęcia online, na jakieś nagrywanie webinarów, ale było to dla nas jakieś takie dalekie. No a tutaj trzeba było rzeczywiście posłużyć się komputerem i nie tracąc tego charakteru, który no, Pan Bóg nam dał w darze, dał nam wypracować ten nasz sposób prowadzenia. Rzeczywiście weszliśmy w te zajęcia online, ale jednocześnie jak już nastało lato i można było się cokolwiek spotykać bardziej, zapraszaliśmy pojedyncze rodziny, no te, które mieszkały blisko, bo jedna rodzina była z Hongkongu na zajęciach pierwszych online, wow. Więc to się nie dało, ale właśnie ci, którzy chcieli i mogli na takie rzeczywiście indywidualne spotkania, albo na naszej trawie, tak, w tej naszej ziemi obiecanej w Łomiankach i zobaczyliśmy, że jest to bardzo ważne. Natomiast sytuację mieliśmy rodzinną taką, że w naszej rodzinie znalazła się moja przyjaciółka, która przyjechała na chwilę, a była ponad 2 miesiące. Została ją kwarantanna i wszyscy rzeczywiście bardzo zjednoczyliśmy się w modlitwie różańcowej. Też powierzyliśmy się po raz kolejny całą rodziną Matce Bożej. No i ta moja przyjaciółka po 5 latach udało się. Tak, Pan Bóg tak poprowadził, że w tej kwarantannie nagle furtka była otwarta i przyszedł nasz przyjaciel ksiądz i my tak siedziałyśmy przed domem i mówimy, ale proszę księdza, jak ksiądz tu wszedł? A jeżeli jesteśmy w kwarantannie, a on mówi, to nie szkodzi, no wszedłem. Jestem kamilianinem, jestem dla osób szczególnie chorych. No i właśnie ona skorzystała i ona miała spowiedź, także też takie no, niesamowite owoce sytuacji trudnej się pojawiły. Więc też dziękuję tutaj Wanda za przypomnienie tego, jak to jest ważne i jak warto dbać o rytuały. My jesteśmy w takiej sytuacji, że nasze najmłodsze dziecko ma już 14 lat, ale wnuki nam się tutaj pałętają w różnym wieku, coraz bliżej i rzeczywiście wchodzimy w te nasze rytuały, ale one się też zmieniają. Ja tak myślę sobie, że w ciągu tych no, 38 lat małżeństwa no, to różne mieliśmy zwyczaje, a teraz w tym czasie to rzeczywiście różaniec, no i jesteśmy teraz w tej takiej nowennie nazaretańskiego domu, tak do 2 lutego. No ale też nagle nasz syn, ten właśnie 14-letni, jak tak już zrobiło się latem lżej, powiedzmy, z tą epidemią, mówi tak, no to może już nie będziemy teraz całego różańca odmawiać, może już nie potrzeba, może wystarczy miesiączkę. No i to już była okazja do tego, żeby powiedzieć, że no, różaniec jest tą bronią dla wszystkich ludzi, tak, i że my też dla tych, którzy się nie modlą, którzy odrzucają Matkę Bożą. No to serdecznie pozdrawiam, bardzo się cieszę, że ich dodzwoniłam.
Bardzo dziękujemy Pani Wando za ten radosny telefon, za to świadectwo, że właśnie Pan Bóg ma swoje ścieżki, za to piękne świadectwo spowiedzi tej Waszej przyjaciółki rodziny i tego, że właśnie mimo tego, że jest pandemia, to Pan Bóg szuka różnych wejść, czy tego, żebyśmy się przeumywali, troszkę działali online, czy tego, ucieszenia się z tych powrotów i z bycia z drugim człowiekiem na łonie natury. Ja tylko powiem, że my z dziećmi też praktykujemy modlitwę różańcową i czasem nasze dzieci: mamo, my tylko ten luzianieć i luzianieć, no dobra. Ale to też jest takie świadectwo dla nich, że się modlimy, że mamy się za co modlić, że mamy za co dziękować i też to wchodzi tak w nawyk dzieciakom, nie, że jeśli my zaczynamy od dziękczynienia, to one teraz już sami dorzucają, za co chcą podziękować, z czego się cieszą każdego dnia, więc to też bardzo buduje rodziny i też innych wokoło, bo to, co pan redaktor wspomniał na początku, że zaczynamy od modlitwy z Chrystusem, a dzięki temu to się przekłada i rozlewamy dobro na innych.
Dziękuję też bardzo za ten telefon. Ja jeszcze tak dodam ze swojego podwórka, że nam się cudem udało w tym roku być na wszystkich roratach całą rodziną, chodziliśmy dzień w dzień i powiem wam, że to naprawdę mówię cudem, bo wstawanie o 5 rano, ogarnięcie dzieciaków, które mają dokładnie te same problemy, które Isia u ciebie, czyli właśnie nie ta bluzka, nie te skarpetki i w ogóle nie wstaje. I potem jeszcze bycie z nimi na mszy świętej, gdzie też oni chcą iść spać, a mój lampion nie działa, a mi bateria wypadła i taki, tego typu problemy, które ciągle są. Ale było to takie niesamowite, że do tej pory to wspominają, że jak rozmawiamy o roratach, to był ten trud, ale jednak była ta radość, że daliśmy radę. Na końcu dostaliśmy od księdza taką ogromną czekoladę i dostali tam Pana Jezusa do szopki, no więc była taka radość tym większa, że to było takie zwieńczenie jakimś wyjątkowym jeszcze dodatkowo prezentem.
Może no odbierzmy więc telefon, bo mamy telefon tak. Kolejny. Słuchamy
też
Radio Maryja.
Takie rzeczy robić.
Słuchamy Radio Maryja.
Boże.
Na wieki wieków amen.
Na wieki wieków amen.
Na wieki wieków amen.
Kogo witam? No. Oj, coś zanika głos pani.
Halo?
Mówię do słuchacza, do słuchaczki zanika głos. Może pani się przedstawi?
Tak, Elżbieta z tej strony.
Dziękuję bardzo. Teraz dobrze. Prosimy bardzo.
Ja tak się przesłuchuję i jest mi bardzo przykro. Słucham tych wszystkich komentarzy i naprawdę chwalę Boga w tym momencie, ale chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, że ja mieszkam za granicą i każdy głos jest mi bardzo miły, tylko że chcę się podzielić w tym momencie tym, że każdy mówi o rozatach, o Bogu, o wszystkim. I ja też chcę podzielić się Bogiem. W naszym życiu jest cały czas Bóg i Jezus, ale chcę powiedzieć, że jest mi strasznie przykro, ponieważ moje dziecko odsunęło się, ja nie wiem jak to powiedzieć, odsunęło się od naszego Jezusa, ponieważ poszło na inną religię. Wytłumaczyło mi w ten sposób, że nie widzi w katolikach takiego Boga. Ja tłumaczę jej, że Jezus jest dla wszystkich. Ona mówi, że odchodzi. Proszę jedną rzecz, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego tak na przykład jest tak, że katolicy kłócą się, że na przykład, że oskarżają. I moje dziecko ma 16 lat i mówi do mnie: mamo, trochę jestem zmęczona tą religią naszą.
Może ja tutaj odpowiem. Pani Elu, bardzo dziękujemy za pani telefon, za pani głos i też za to pytanie. Ja też jestem z wykształcenia pedagogiem, pracuję z młodzieżą i myślę, że w dobie dzisiejszych czasów rzeczywiście jest to dla nas trudne, bo gdzieś słyszymy z różnych stron, że właśnie się kłócimy, albo jedni księża mówią tak, lub inaczej, ale zawsze pokazujemy, ja zawsze mówię młodzieży, że Bóg jest miłością i że zawsze warto ukierunkować właśnie szczególnie te młode serca na piękne postawy, bo mamy bardzo wiele serdecznych, cudownych, wspaniałych, świętych kapłanów, piękne wspólnoty, do których można zachęcić. Myślę, że dzisiaj młodzież może czuć się troszkę może samotna. Ja widzę, że też młodzieży, gdzie nie ma na przykład wspólnoty, jest bardzo ciężko gdzieś trwać na przykład w tych wartościach i dlatego często czy młodzi ludzie, czy właśnie ten okres też takiego dojrzewania, bo pani tu wspomniała, że córka 20 ma 16 lat, więc myślę, że jest to okres, kiedy kształtują ten swój kręgosłup moralny, gdzie szukają, gdzie zadają dużo pytań. I to jest piękne i to jest szczere i nie możemy im absolutnie tego zabronić. Wręcz przeciwnie, swoją postawą, piękne to, co pani na początku powiedziała, że właśnie zawsze jesteście domem otwartym, wierzącym, że miłujecie Pana Boga. I swoją postawą i swoim świadectwem pięknie o tym świadczycie. A te wszystkie rozterki, to, że właśnie teraz córka mówi, że czy przeszła tak na inną wiarę, żeby dać też taką przestrzeń, żeby mogła zadawać te pytania, ale cały czas myślę, że gdzieś tam i podrzucać, i podsyłać takie dobre treści. Bardzo polecam czasopismo Miłujcie się, Ruch Czystych Serc, gdzie jest nawet fanpage bardzo dobrze propagujący tutaj na Facebooku, gdzie jest wiele młodych ludzi z wartościami, gdzie nawet ludzie będący we wspólnocie też często zadają sobie pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, co o tym myślicie, żeby była ta przestrzeń nawet wymiany zdań. I wtedy, jak zauważamy, że większość ludzi jest, kocha Kościół, że wiadomo, że wiele osób może się pomylić, ktoś może tutaj deklarować, że odchodzi z Kościoła, ale Kościół jest miłością i przykłady świętych, ojca Pio, który był prześladowany, a nigdy nic złego na Kościół nie powiedział, on miłował Kościół, ja też tak myślę. Czasem ktoś mówi, o, bo ten kapłan, to co się wie, spokojnie, Bóg jest miłością, nie dla kapłanów, nie dla instytucji, ale właśnie dlatego, że tam jest miłość. I bardzo tutaj polecam właśnie, żeby podsunąć córce może właśnie taką wspólnotę z bardzo dużą delikatnością, miłością, czułością, nic nie narzucaniem, bo im bardziej chcemy coś narzucić, tym wiadomo, że druga osoba się od tego odwróci, ale z taką miłością i z taką serdecznością i dać tą przestrzeń. A myślę, że jeśli jest dobrze ukształtowane serce, a z tego, co pani mówi, tutaj w domu rodzinnym bardzo o to dbaliście, to córka będzie wracać.
Ja myślę też, dwie rzeczy chciałam bardzo tak sprawnie jeszcze dodać dla pani, że nasza religia rzeczywiście katolicka ostatnio ma taki, myślę, mocny kryzys. Natomiast przynajmniej w Polsce, tak jak to widać w mediach, a młodzi ludzie siedzą w mediach i to gdzieś tam obserwują, może nieraz sztucznie pompowane i myślę, że w większości tak jakieś kłótnie. Natomiast w żadnej religii nie ma takich stuprocentowo świętych ludzi, bo nikt z nas nie jest święty. W każdej z nas zdarzają się kryzysy. Znam wielu protestantów, znam wielu ewangelików, którzy również na to samo narzekają w swojej wspólnocie. I jakby tutaj bym podeszła przede wszystkim do córki z wielką miłością. Zaakceptowała jej decyzję, rozmawiała z nim dokładnie to, co powiedziała Isia, ale przede wszystkim z taką miłością i zaufaniem do Pana Boga, że On ją prowadzi swoimi ścieżkami, że jej nie zostawia, że On ją kocha i że jej życie i z tego wszystkiego, co teraz ją spotyka i waszą rodzinę, może z tego i na pewno z tego wyciągnie dobro. I jeszcze bardzo pani polecam oddanie Maryi, takie rekolekcje 33-dniowe. Na przykład można ściągnąć aplikację Jedno Serce i te rekolekcje 33-dniowe zrobić, albo można przesłuchać na Miłujcie się na YouTubie, właśnie robili członkowie Ruchu Czystych Serc i redakcji Miłujcie się z księdzem na czele takie oddanie Maryi 33-dniowe, można sobie wpisać w internet. 33 dni oddanie Maryi, miłujcie się, to wszystkie te materiały się wyświetlą, można też przeczytać o tym w internecie, a to jest taki szczególny sposób właśnie oddania siebie, swojego życia i swoich bliskich Matce Najświętszej. Wtedy się rzeczywiście widzi więcej i też serce matki inaczej patrzy na takie problemy, trudności, które gdzieś z dziećmi trzeba pewnie w życiu przejść i jakoś przepracować.
Dziękuję. Odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi.
Witamy ja Panią Patrycję.
To wszystko, co Pani mówi, jest bardzo mądre i bardzo piękne i tego się wspaniale słucha, ale trochę mam takie wrażenie, że co jest pod tytułem jesteśmy prawie idealną rodziną i co zrobić, żebyśmy byli jeszcze bardziej idealni. A ja widzę w otoczeniu, w domach, gdzie są rodziny, że jest bardzo dużo konfliktów. Ludzie są sobą zmęczeni, ludzie dochodzi do awantu, do sprzeczek. Dochodzi do tego, że ludzie, jeśli mają kilka pomieszczeń, to każda osoba siedzi w osobnym pomieszczeniu, bo nie mogą znieść tego, że są ciągle razem. I wtedy nie ma tej opcji, żeby się przytulali, pośmiali, robili jakieś rytuały. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Jak te konflikty w jakiś sposób załagodzić? Jak do tego nie dopuszczać? Bo to jest bardzo trudna sytuacja. Wtedy, kiedy wszyscy chcą razem być i mają dużo dobrej woli, to wiele rzeczy można zrobić i zorganizować. Ale kiedy tej dobrej woli zaczyna brakować, przynajmniej z jednej ze stron, to jak sobie poradzić z taką sytuacją? Gdyby panie mogły jakoś psychologicznie trochę ukierunkować.
Znaczy, szczęść Boże. Chyba wpierw jedność małżonków musi być na pierwszym miejscu. Dopiero jak ona zaistnieje, można mówić o relacjach z dziećmi. Zgodzą
dokładnie
się,
tak, panie redaktorze. Ale ja myślę, że tutaj myślę, że trzonem jest moje serce. W momencie, kiedy wchodzi obojętność, w momencie, kiedy jest brak tego zaangażowania, to ja nie dam miłości, nie mając miłości. I wracamy znowu do podstaw, do relacji z Panem Bogiem. Ja nie będę miała chęci rozmawiać ze swoim mężem. Ja będę uciekała do telefonu, do komputera, do telewizji, będę uciekała od swoich dzieci, jeśli moje serce nie będzie pełne pokoju, łagodności. I myślę, że tutaj na początku audycji my też z Madzią bardzo mocno dzieliłyśmy się tym, że to jest wielka sztuka i cały czas praca nad sobą, ale to, co możemy właśnie polecić, to zaczynam od siebie. Jeśli jesteś utrudzoną dzisiaj mamą, jeśli jesteś mężem, któremu się nic nie chce, zacznij od relacji z Jezusem. Panie Boże, nie mam siły, nie umiem, nie wiem, jak ich kochać, wszystko mnie denerwuje, ale chcę. I od tego mojego chcę, od tej krótkiej modlitwy, którą bardzo polecam ojca Dolindo, Jezu, Ty się tym zajmij. Ja nie umiem, ale oddaję Ci to. To, co Madzia mówiła, oddać się w opiekę Matce Bożej. I Maryja będzie przemieniała nasze serce. A jeśli nasze serce będzie się przemieniać, to będziemy przemieniać innych wokół. I będą te chęci. Bo jeśli ja zacznę przemieniać swoje serce, to będę miała więcej czułości do męża. Jeśli będę miała więcej czułości do męża, to prędzej czy później on też wyjdzie temu naprzeciw. I dzięki temu stworzymy silniejszą relację małżeńską, dzięki silniejszej relacji małżeńskiej będziemy bardziej kochać nasze dzieci. To, co ktoś kiedyś, tylko dodam ostatnią rzecz, zapytał matki Teresy z Kalkuty, tak, co zrobić, żeby zmienić świat? A ona nie powiedziała nic wielkiego temu redaktorowi, tylko powiedziała, ja zmienię siebie, pan zmieni siebie i świat będzie piękniejszy. Myślę, że to jest kluczem, prawda? Czyli moja relacja z Bogiem, moja przemiana serca.
Tak. Ja jeszcze dodam z praktyki takiej właśnie bycia w poradni. Bardzo się zgadzam z pani telefonem i zdaję sobie z tego sprawę też, że my tutaj mówimy o rzeczach, no też dzielących się swoim doświadczeniem, ale takich, powiedzmy, trochę na wyższym poziomie. Myślę, że też słuchacze, którzy są odbiorcami Radia Maryja, to nie są osoby obojętne religijnie, tylko takie, które są osobami praktykującymi. Grupa docelowa, o której pani mówi, ona się często pojawia w poradni, natomiast tutaj trzeba by było rozważać indywidualną sytuację danej rodziny, ponieważ nie ma takich rad, które teraz można by powiedzieć, co doradzić rodzinie, kiedy wszyscy siedzą osobno, bo to jest taka sytuacja, kiedy ci ludzie mają bardzo słabą relację ze sobą, kiedy tam się coś musiało posypać już wcześniej, zanim ta pandemia przyszła, a pandemia jeszcze wzmocniła jakby negatywne sytuacje w rodzinie. I teraz my nie jesteśmy w stanie na antenie Radia Maryja przepracować konkretnych przypadków. Musiałby ktoś zadzwonić i powiedzieć, co się u nich dzieje, wtedy możemy się do tego odnieść. Natomiast co ja bym radziła, to samo, co powiedziała Isia, ale jeszcze dodam słowa ojca Pio, którego ktoś zapytał, co zrobić, żeby zostać świętym, a on odpowiedział, to proste, trzeba chcieć. Czyli trzeba chcieć jakiejś zmiany, trzeba chcieć tego, żeby robić coś więcej, wyjść z tą inicjatywą, porozmawiać z tymi bliskimi. Słuchaj, co się dzieje, czemu się... Zacząć od rozmowy, ponieważ podstawową komunikacją jest rozmowa. To jest to, co powiedział też pan Lech na początku tej naszej odpowiedzi, jedność małżonków. Czyli ja pytam najpierw mojego męża, słuchaj, co się dzieje w tej naszej rodzinie, że wszyscy są zamknięci w pokojach? Dlaczego ty mnie unikasz? Dlaczego takie nerwy są? Skąd to wynika? I my te rzeczy musimy pomału, spokojnie sobie krok po kroku gdzieś wyjaśniać. to jest jakby podstawa. Bardzo polecam w takim wypadku przeczytać chociaż podstawy komunikacji, regułę dobrego startu, czyli żeby ta rozmowa była zaczęta bez emocji negatywnych, żeby była w odpowiednim miejscu, w sensie, żeby to nie było w przelocie i na zasadzie w ruchliwym pokoju, gdzie w danej chwili bawi się dwójka czy trójka dzieci, żeby była atmosfera też tej rozmowy taka spokojna. Reguła dobrego stopu, czyli w momencie, kiedy zaczyna być gorąco, kiedy widzimy, że już zaraz ktoś wybuchnie, albo ja czuję po sobie, że nie dam rady, wtedy stop. Wrócimy do tego, ale czekaj, nie teraz, bo się poranimy. W trakcie tej rozmowy nie używać ogólników, nie mówić do tego mojego bliskiego człowieka, ty zawsze, ty nigdy, a ty jesteś taki, czyli przypasowuję mu ciągle jakieś etykiety. Więc ja bym zaczęła po prostu od komunikacji w rodzinie. Jeśli pani ma wokół siebie takich ludzi, którzy w ten sposób się zachowują, to trzeba ich próbować nakłonić do tego, żeby oni się nauczyli rozmawiać, żeby się nauczyli chociaż podstaw i próbowali ze sobą porozumieć się, dlaczego w ich rodzinie tak się dzieje. A jeśli do tego dojdą, można dzwonić do poradni, można się poradzić kogoś, kto wie więcej, szukać jakiegoś specjalisty, podsyłać jakiś, czy wysłuchać sobie jakichś materiałów, których na internecie jest naprawdę multum, czy jakichś konferencji, czy książek. W mojej książce Obdarowani sobą, Sztuka budowania więzi, jest osobny rozdział dotyczący komunikacji, gdzie te wszystkie podstawowe zasady są zebrane i myślę, że warto taką pigułkę wiedzy mieć zawsze pod ręką.
Super. Tak.
Odbierzmy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na wieki, wieki.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej.
Witamy panie Krzysztofie.
Drodzy państwo, dziękuję za tę audycję, jako cały cykl tych audycji. Skłoniło mnie zabranie głosu, skłonił mnie do zabrania głosu telefon pani z zagranicy. Uważam, że zbyt dużym spłyceniem jest to proszę się tym, tamtym zająć. Panie Jezu, ty się tym zajmij, tylko broń Boże bez wyłączania mojego telewizora, żebyśmy do tego nie sprowadzili. Ja uważam, że młody człowiek, kiedy wchodzi w życie, burza hormonów i tak dalej, on w pewnym momencie weryfikuje pod kątem miłości, niemiłości, prawdziwości. Przede wszystkim prawdziwości. I widzi. I to jest wielki walor i wartość dziecka, jeżeli się odsłoni do matki i mówi: mamo, ja widzę, że tutaj się katolicy kłócą, dają złe świadectwo. To jest niestety akcent, który w homiliach się powinien pojawiać, ale to jest odrębna bajka. Żeby nie przedłużać, ja chciałbym pani zasugerować przede wszystkim, skoro córka się odsłania, czy syn, to także jemu powiedzieć: słuchaj, pod kątem prawdziwości zobacz, czy ci ludzie z zewnątrz, których znasz miesiąc, dwa, może pół roku, rzeczywiście pałają taką prawdziwą miłością do ciebie, bardziej prawdziwą niż moja matczyna, gdzie ciebie zrodziłam, wychowałam, a pamiętasz, byliśmy tam, trudy takie pokonywaliśmy razem, czy oni byliby do tego skłonni? Tu kropka. I teraz wskazanie literatury. I na przykład wszystkie książki księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego na temat sekt. Bardzo się mało mówi. Mamy znakomitego autora znakomitych książek. Są opracowania. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. Wystarczy wpisać w internecie, na pewno pani znajdzie coś dla siebie o sektach, gdzie bardzo skrupulatnie, nie na zasadzie uczuć, tak, tu będzie dobrze, wszystko cacy, zamknij oczy na tamto, nie patrz, patrz tu, nie, wszystko ukazuje, czym była taka sekta, że zaskutkowała ostatecznie masowym samobójstwem, taka czy inna, wszystko opisuje, to wszystko było. Wiele pokoleń, ja już kończę. Jest jeszcze jedna książeczka, bardzo cieniutka, bo być może młody człowiek będzie chciał, być może po młodego człowieka ktoś swoje ręce wyciągnie z polityków. To takie cieniutkie opracowanie Feliksa Konecznego zatytułowane Opajdokracji. Książka napisana około 120 lat temu, Opajdokracji. To tyle z mojej strony. Przepraszam, być może moja wypowiedź jest trochę szorstka, ale bardziej nawiązująca do rzeczywistości, ponieważ razów od swoich współbraci katolików w przeciągu 5 ostatnich lat dostałem w zbyt dużym nadmiarze. I tutaj troszeczkę mam żal, ale cóż, czapkę na uszy, róbmy swoje. Róbmy swoje. Kiedyś ksiądz profesor, pewien filozof powiedział, kiedy Bóg człowiekowi błogosławi? Wtedy, kiedy robi to, co do niego należy. Wtedy dostajesz błogosławieństwo. Nie tam, że tamto, siamto, to, co do ciebie należy. A przede wszystkim trwać przy dziecku, dawać świadectwo, robić to, co do nas należy. Dawać racje rozumowe, racjonalne naszej wiary, bo ona jest arcyracjonalną. Nie sprowadzać do uczuć religijnych. One są potrzebne. Jak najbardziej można dziecku, jeżeli małe, 3, 4, 5 lat, powiedzieć, tata jeździ daleko, nie przyjeżdża, przeczytać Powrót taty Adama Mickiewicza. Powrót taty Adama Mickiewicza. To są nasze perły. My o tym za bardzo nie wiemy. I dlatego uciekam od sugestii socjologicznych, że spróbujmy to czy tamto. Nie. Podać konkretnie lekturę, literaturę. Dziecko, które ma 15, 16 lat, straszny bunt przechodzi. Jeżeli się otwiera do matki, do ojca, to jest wielki, wielki klejnot. I to znaczy, że jest otwarte i mówi, prowadź mnie. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam pana z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Bogiem. Krzysztofie.
Dziękuję.
Bardzo ciekawy głos. Ja chciałem tylko taką refleksję może ogólną. W audycji dla małżonków i rodziców powstały 29 lat temu i prowadzimy je od początku. I właśnie poruszając tego rodzaju tematy, jak włączali się słuchacze z zagranicy, z Niemiec, Francji, Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, to wielu rodziców mówiło, wy sobie tu możecie mówić o wychowaniu, o budowaniu różnych tam więzi, nam dzieci już zabrano. To znaczy w cudzysłowie, nie naprawdę, tylko rzecz w tym, że duchowo zostały zabrane. Po prostu dzieci idą do szkoły, ta szkoła trwa dość długo, lekcje odrabiają w szkole, do domu nawet się nie przynosi żadnych zeszytów, książek, żeby nie dźwigać, także rodzice nawet nie wiedzą, czego się te dzieci uczą. I po prostu duchowo, mentalnie są im zabrane. Po prostu już ta kultura nasza, powiedzmy polska, tradycje nasze polskie nie istnieją w tamtych domach. Dzieci nie chcą tego praktykować, bo przecież wszyscy inni robią inaczej. Co wy jesteście jacyś tacy dziwni, mówią do nich. Także taka refleksja, że po prostu szkoły sprowadzą dzieci na manowce na zachodzie. U nas też się próbuje to robić, jeszcze nie do końca, ale właśnie to jest też wpływ zewnętrznego działania złego. Nasi goście?
Ja jeszcze chciałabym dodać do pana wypowiedzi. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Dziękuję, że pan zadzwonił i rzeczywiście ciężko jest, wie pan, też na antenie radia pewnie wyjaśnić konkretny przypadek danej osoby, która dzwoni ze swoim problemem. Jeszcze raz to chcę podkreślić. I myślę, że nie tego też się od nas oczekuje tutaj.
Tak, radio to nie poradnia.
Dokładnie, więc jakby tutaj moglibyśmy podawać konkretną literaturę i konkretne przykłady, ale też jeśli chodzi o konkretną sytuację danej rodziny, danej matki z danym dzieckiem i danej, czy to sekty, czy innego rodzaju wiary, bo to może być też chrześcijaństwo, ale my nie wiemy, gdzie ta córka poszła, bo ja tak zrozumiałam, że to jest też chrześcijaństwo, tylko że inny jakiś odłam, ale być może to jest coś innego, bo pani nie podała przykładu.
Ciekawy odłam, gdzie się ludzie nie kłócą. Mi się zdaje,
no właśnie, o to chodzi.
Wszędzie się kłócą.
Dokładnie. I właśnie o to chodzi, panie Lechu, że ja też do tego się chciałam odwołać, co pan teraz powiedział i myślę, że to jest też to, co jest ważne w wypowiedzi tego pana, który przed chwilą zadzwonił. Wspaniale, że się córka otwiera.
trzeba ją przyjąć, zaakceptować, kochać i rozmawiać bardzo dużo. Dlaczego ty myślisz, że się kłócą? Kto się twoim zdaniem kłóci? Gdzie ty to widzisz? Prześledźmy to, przeczytajmy to razem. Ta wiara, do której ty teraz jakby idziesz, co to jest za wiara? Jacy to są ludzie? Idę tam z tobą, poznam ich, widzę, jakby włączyć się tak bardzo aktywnie, z bardzo dużą miłością w życie swojego dziecka, a nie z może takimi nerwami czy zabranianiem, bo to jest jakby na odwrót. Ja też prowadzę od wielu lat kursy dla młodzieży w poradni i spotykam się z młodzieżą, chodzę do szkół na rekolekcje. I wiem, że ta młodzież jakby, jak ktoś im czegoś zabrania, to działa na odwrót, to działa jak płachta nadyka, nie mogę, więc idę. Także bardziej towarzyszenie tej córce, rozmowa z nią, oczywiście też lektura, ale lektura, która będzie konkretnie w tym przypadku do tej dziewczyny skierowana, bo my nie wiemy, czy to jest sekta, czy ona nie poszła do muzułmanów, czy do, nie wiem, protestantów, czy gdzieś, nie wiem, gdzie poszła. Więc być może lektury, które pan polecił, kompletnie są nie w tym kierunku skierowane, prawda? Więc myślę, że trzeba. Te lektury są bardzo ważne, ale to już indywidualnie do danej sytuacji, do danej osoby trzeba je polecać.
Dokładnie, a ja jeszcze ostatnią rzecz tutaj dodam, że oczywiście to nie jest tak, że my puszczamy jakieś prezesy, Panie Jezu, Ty się wszystkim zajmiesz, ale świadectwo naszego życia, naszej rodziny, naszego małżeństwa w bardzo wielu przypadkach jest takim piętnem, które gdzieś odciska się mocno w sercach naszych dzieci i one powracają. Że nawet jak pójdą, nawet jak zabłądzą, to one będą wiedziały, do czego powrócić. I to nasze trwanie przy Panu Bogu. Razem z mężem myślę, że modlitwa w ogóle rodziców za dzieci ma wielką moc. Tak jak błogosławimy nasze dzieci, kiedy gdzieś jadą, wychodzą, rozstajemy się, ma wielką moc. Tak samo towarzyszenie takie duchowe naszym dzieciom, że właśnie my pozwalamy im na to, że mogą próbować, że zadawać pytania i to jest piękne, kiedy właśnie przychodzą z tymi swoimi rozterkami i możemy im towarzyszyć, ale też na modlitwie, oddawanie, zawierzanie ich, to jest naprawdę, myślę, że niesamowita moc i nie możemy o tym zapominać.
Tak, chwila muzyki. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:09, już za chwilę trwa audycja dla małżonków i rodziców. Chciałem Państwa zaprosić na kolejne nasze audycje za tydzień, 19 stycznia. Temat źródła szczęścia dziadków. Gościem będzie pan Jacek Pulikowski. 26 stycznia na Protechnologia. Poszukiwanie przyczyn i skuteczne leczenie niepłodności. 2 lutego nie ma świąt bez postnego przygotowania. 9 lutego piękno i godność kobiecego stroju i zasady dress code'u. I wracamy do naszej audycji Dbałość o relacje w dobie pandemii. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słuchając tej audycji.
Tak, kogo witamy?
Moje imię Aleksander.
Witamy panie Aleksandrze.
Odnoszę jak najlepsze wrażenia. Tak po wypowiedzi tej pani z zagranicy, jak i pani, które interpretowały tę wypowiedź. inwigilowana, który dawał tytuły tych lektur. Dlatego jest to dowód. Właśnie ten układ, jaki tu się wytworzył, tej dyskusji, tego doradzania sobie. Oczywiście można by tu w tym momencie też powiedzieć, o, zobaczcie, się kłócą. Ale właśnie tak, to dochodzenie do prawdy. Ten pan powiedział o takich lekturach, te panie mówiły o takich zachowaniach, o takich możliwościach, o takich sytuacjach. Tamta pani powiedziała też o swojej sytuacji jako katolik w rodzinie. Ale to dowodzi jednemu. Temu, co powiedział Pan Jezus, to znaczy to wywodzi się z jednej rzeczy, którą powiedział Pan Jezus kiedyś w swoim też wypowiedzi na kartach Pisma Świętego, ona jest zaznaczona. Pan Jezus powiedział, przyszedłem na ziemię, aby rzucić ogień i pragnę, aby jak najszybciej zapłonął. Co to znaczyło w tych ustach Pana Jezusa? Pan Jezus to tłumaczył. Chodziło właśnie o to dobijanie się do prawdy, że to nie ma być tak, że człowiek jeden sam wie wszystko, ale to ten ogień, gdzie córka będzie przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej. To są takie, ale kategoryczne, wydawać mi się mogło straszne słowa, ale to są słowa Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, będzie trzeba dobijać się do prawdy. A cóż było między Panem Jezusem a świętym Piotrem? Kiedy Pan Jezus mówił, zejdź mi z oczu szatanie, człowiekowi, który 3 lata wysłuchiwał nauk Pana Jezusa. Cóż my, katolicy, jesteśmy oskarżani oczywiście przez demona, bo się kłócimy. A cóż miał Pan Jezus zrobić? Przecież to Pan Jezus był cały czas prześladowany za to, że nie mówił prawdy, że bluźnił, mówiąc, że jest Synem Bożym. Dlatego my, katolicy, nie bójmy się. My musimy dobijać się prawdy. Nam będą zarzucać. Przed sądy nas będą prowadzać. Jeżeli mistrza prowadzili, to jakże i was nie będą prowadzić. Także te sądy będą. Dlatego wszyscy małżonkowie, wiedzcie, że jeżeli chcecie rodzinę katolicką utrzymać, to te napady będą i będą atakować nasze dzieci, żeby oskarżyć naszą wiarę. Ale to jest jedyna wiara, w której można dyskutować. Proszę zobaczcie sobie, co jest w islamie. Jeżeli ktoś, jakaś dziecko w islamie się nie zgadza z religią matki czy ojca, to ono już ma jutro uciętą głowę. A zobaczcie, co jest w protestantyzmie. Tam jest tych reformacji, tej reformacji, tam są tysiące, setki tysięcy. Tam jest każda parafia jest inna. Tam nie ma jedności. A my mamy jedność, dlatego pamiętajmy wszyscy katolicy, my mamy mistrza Pana Jezusa i wśród jego uczniów również były tacia, gdzie matka synów Zebedeusza przyszła do Pana Jezusa powiedzieć, Panie Jezu, no załatw mi, moim synom jakieś miejsce po prawej, po lewej stronie w Twoim Królestwie. Także to jest wpisane w naszą religię, ale to jest jedyna religia prawdy, gdzie z mistrzem mogliśmy rozmawiać, z Panem Jezusem mogliśmy rozmawiać i możemy. I ojciec Dolindo również miał tacia, a przecież zobaczcie, była lektura Żywot świętego Gerarda Majeli. Przecież on też został oskarżony o coś i przez swojego przełożonego został zawieszony w prawach katolika. Została nałożona wielka kara. I co? Katolicy są niedobrzy? Bo święty Alfons Maria Liguori nałożył na swojego współbrata karę. Nie. To jest religia prawdy. Dobijania się do prawdy. Twardych argumentów. Także ze wszechmiar panu redaktorowi za te 29 lat naprawdę jest to wielka misja, jaką pan prowadzi. Ja wiele razy słuchałem tą audycję i niech Pan Bóg ma w swojej opiece pana i całe Radio Maria. Choćby tylko za tę audycję i no tu panią bardzo szczególnie dziękuję za pięknie to prowadzicie, mówicie o tym. Owszem, może i emocjonalnie, no ale to nam emocji zabranie. Pan powiedział realnie.
Kobiety to zawsze z emocjami.
Tak, panie Aleksandrze, bardzo dziękujemy za pana świadectwo, za ten umacniający głos. Wręcz czuję się taka poderwana do tego, żeby się cieszyć właśnie z tej naszej wiary, z tego naszego katolicyzmu, żeby dawać świadectwo, kochani. I tutaj pan Aleksander pięknie o takim umocnieniu też mówił, że właśnie, że nie trzeba się lękać tego, że są jakieś protesty, że są jakieś rozłamy. mamy, że są jakieś niedociągnięcia, że każda religia przechodzi jakieś takie swoje kryzysy, ale to jest naprawdę niesamowite, więc bardzo za to dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert, stały słuchacz audycji rodzinnych.
Witamy panie Robercie.
Właśnie to już jeden z ostatnich głosów, żeby tak optymistycznie zabrzmiał. Chciałbym taką refleksję tylko wypowiedzieć, że myślę, że Pan Bóg swoim dopustem czy dopuszczeniem w punkt trafił tą pandemią w nasze niewypowiedziane pewnie oczekiwania. Otóż to, że spotkaliśmy się ze sobą zamknięci w domach, rodzice z dziećmi, myślę, że stało się bardzo dobrze. Stanęliśmy naprzeciwko siebie z naszymi dziećmi wreszcie, czy to chcąc, czy nie chcąc. I musieliśmy sobie wszyscy jako rodzice zadać pytanie i dzieci też, co nas łączy, jakie relacje nas łączą. Czy mamy o czym rozmawiać? Czy mamy pomysł na spędzenie wolnego czasu poza telewizorem i smartfonem? Dzieci też stanęły wobec rzeczywistości takiej, czy liczą się dla nich najbliższe osoby, to może raczej koledzy i koleżanki, z którymi pewnie relacje też są ważne, ale też niech dzieci sobie odpowiedzą na pytania, skąd wynikało to, że gdy chodzili normalnie do szkoły, to na przerwach siedzieli wpatrzeni w swoje telefony zamiast rozmawiać. No teraz nagle się okazało, że brakuje tych przyjaźni. Więc myślę, że to bardzo dobrze się stało, że mogliśmy sobie na te pytania odpowiedzieć i stanąć wobec siebie, mimo że jest to pewnie przykre i bolesne dla nas. I myślę, że w tej audycji też padło wiele ciekawych pomysłów i propozycji, jak ten czas spędzić, jak na te pytania trudne sobie odpowiedzieć. Pewnie czasem pojawi się wiele cierpienia w tych relacjach w domach i między sobą, między małżonkami i pojawiało się. Ale myślę, że cierpienie to tylko chyba, mam nadzieję, że oczyszczało te relacje i powodowało ich jakieś tam odnowienie, może w ogniu, może i w trudzie. Więc tutaj, zresztą nie czas chyba miejsce w tej audycji, ale bardzo wiele idealnych punktów naszego życia i naszej rzeczywistości ta pandemia dotknęła i nie tylko relacji, ale także miejsca pieniądza, pracy w naszym życiu. Nagle się okazało, że żyjemy konsumpcjonizmem, podróżami i tym wszystkim, a gdzie spędzenie czasu ze sobą. No, stanęliśmy w rzeczywistości jak 100 lat temu, gdzie wielopokoleniowe, nie tylko rodziny siadały wokół świecy czy wokół ognia, kominka, pieca i rozmawiali ze sobą i przekazywali sobie historie i opowiadali, więc myślę, że to wiele ciekawych miejsc to ta sytuacja dotknęła i będziemy za parę lat chwalić Boga za to, co się wydarzyło. Taka krótka refleksja. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie.
Mnie się tak skojarzyło, tylko jak pan powiedział w pewnym momencie, że słyszałam ostatnio bardzo ciekawą wypowiedź jednej siostry zakonnej, kiedy się jej żaliła właśnie pani, która przyszła na modlitwę do kościoła i mówi, jak to jest ciężko, jak to strasznie, jak to zaraz ta pandemia. A ona tak fajnie mówi, o co się pani przejmuje? Pan Bóg nie pierwszy rok rządzi, wie co robi. To było takie dla mnie fajne to sformułowanie, że nie pierwszy rok rządzi. Czyli tak, dokładnie tak, jak pan powiedział. Jest ktoś, kto nad tym wszystkim czuwa i ja też tak myślę, że dużo rzeczy naprawdę pozytywnych i dobrych z tego może wyniknąć, bo Pan Bóg wszystkiego najgorszego bagna, z trudności, z jakiegoś największego cierpienia jest w stanie wyciągnąć dobro. A jeśli jeszcze ma naszą współpracę i naszą zgodę na to, żeby działał po swojemu, a nie tak jak my to gdzieś tam sobie ciągle w głowie planujemy, to tym więcej może zdziałać. I myślę, że też po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, żeby popatrzeć na to trochę tak optymistycznie, z radością. Może momentami tak z naszej perspektywy matek, dzieci małych i ze swoimi jakimiś tam problemami, ale z drugiej strony myślę, że bardziej tak z taką miłością na to wszystko, co się dzieje, do Pana Boga, do drugiego człowieka, do naszej najbliższej rodziny. To taki też cel był tego naszego dzisiejszego spotkania.
Kolejny telefon odbieramy. To już chyba ostatni. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Magdalena z Piotrkowa Trybunalskiego.
Witamy panią Magdalenę.
Witam serdecznie obie wyjątkowe panie, które nam dzisiaj towarzyszą. I dziękuję za wszystkie audycje dla małżonków i rodziców prowadzone od tylu już lat. Uczestniczę w nich prawie regularnie. Za dzisiejszą wyjątkowo. Dzisiaj na pewno słucha bardzo wiele rodzin i przypuszczam, że będą się dzieliły rodziny z rodzinami i to pójdzie szeroko w Polskę. Dlaczego dzwonię na koniec, tak już tak się złożyło, na koniec audycji, bo do tego wszystkiego, co tu zostało powiedziane, łącznie z telefonami słuchaczy, takimi, bo powiedział się bogatymi telefonami, to chcę taką poruszyć krótko sprawę, która dla wszystkich nas jest paląca i która stanowi pewnego rodzaju i podstawę, i zwieńczenie tego wszystkiego, o czym mówimy. Wszyscy boimy się wejścia gender do Polski. Chodzi o co? Abyśmy my wszyscy, ja uważam, że to powinno być zrobione 4 lata temu, wszyscy, to znaczy i prezydent, i posłowie, i senatorowie, i ministrowie, i my jako naród, żeby weszła ustawa, która utnie całkowite kształcenie gender na wyższych uczelniach, zamknie wstęp do przedszkoli, szkół, żłobków, przestrzeń publiczną, to znaczy w prasę, w produkcję zabawek, w rozmaite stowarzyszenia młodzieżowe i dziecięce, jakieś koła zainteresowań, harcerstwo, sport, taneczne jakieś, itd., itp. I to jest podstawa. To jest ustawa, która jest komplementarna do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Uważam za wielką łaskę Bożą, że ja to mówię właśnie w tej audycji, chociaż ja już tą sprawę raz albo dwa razy poruszałam na antenie Radia Maryja. I o to powinniśmy walczyć. Nawet usłyszałam, że jest taka strona www. Tak dla rodziny, nie dla gender. Nie wiem, czy jeszcze zbierają podpisy. Więc my wszyscy, którzy teraz słyszymy tą audycję, zainteresujmy się tą stroną, bo to może być po prostu jakimś akordem mocnym bardzo, który spowoduje, że wejdzie w życie, zostanie wniesiona ta ustawa. Tyle ustaw zostało uchwalonych nocą. Szybko, z chwili na chwilę. To ta ustawa powinna być uchwalona z chwili na chwilę i ze tak zwanym skutkiem natychmiastowym. Myślę, że to, co się wydarzyło do tej pory, na przestrzeni tych 4 lat, kiedy to wtedy powinna ta ustawa wyjść, zaraz na początku, to teraz jest ostatni dzwonek na to, żeby taka ustawa, która wyraża wolę narodu i ona całego narodu i uzupełnia wszystkie artykuły Konstytucji, które bronią rodziny i daje rękojmie choćby takim dyrektorom szkół, przedszkoli czy żłobków, prawda? Jest ustawa sejmowa, już nie tylko Konstytucja, jest jeszcze ustawa sejmowa, tak? I w ten sposób to będzie, powiedziałoby się, tak jak powiedziałam na początku, i zwieńczeniem tych wszystkich spraw, o których tutaj była dzisiaj mowa. Pięknych, tak, wspaniałych.
Tak, tak, pani Magdaleno. Właśnie w Polsce jeszcze to wszystko na szczęście nie weszło. Za granicą już dawno jest i dlatego tak wygląda wychowanie młodzieży i tak ludzie tam rosną, młodzi. Ta cała konferencja stambulska, musimy wypowiedzieć to porozumienie. Polska musi wypowiedzieć, no bo ono nas zobowiązuje do wprowadzania różnych takich spraw, o których pani mówiła. Dziękujemy pani Magdaleno. Czas audycji już nam się zbliża do końca. 6 minut. Jeszcze ostatnie słowa. Proszę bardzo, nasi goście.
Mhm. Ja myślę, że tylko tak podsumowując to, co tutaj już na początku mówiliśmy, żebyśmy dzisiaj, jak tak właśnie teraz siedzimy, może przymknęli sobie oczy i pomyśleli o tym czasie pandemii jako czasie, który możemy dobrze wykorzystać, że Bóg wie, co robi, żeby wskoczyć Mu na rękę, żeby może teraz w cichości też serca gdzieś powiedzieć o tym, co jest trudne. Może zrobić sobie właśnie jakieś takie po tej audycji postanowienie, że wezmę na warsztat to, co jest jeszcze w moim może małżeństwie, może w relacji z dziećmi słabe. Może zaczerpnę właśnie takiego rachunku sumienia każdego dnia, żeby przybliżyć się do Pana Boga, żeby dać innym Jezusa, dać tą miłość. I bardzo serdecznie zachęcam, żebyśmy byli ludźmi, którzy dają innym radość, dają innym Jezusa, żebyśmy byli w tym czasem zaganionym świecie, w tym świecie pogubionym, takim światłem dla innych, z radością, z miłością, z czułością, żeby do nich podejść. A jak to zrobić? No właśnie trwając przy sercu Pana Boga, na modlitwie, żeby znaleźć we wirze tych wszystkich chaosów informacji taką przestrzeń w cichości serca dla siebie, a wtedy na pewno Pan Bóg będzie przychodził z taką właśnie inspiracją dla innych, z taką cierpliwością i miłością. To tak ode mnie, bo widzę, że mi to pomaga i też przemienia moje serce i proszę uwierzyć, że naprawdę tak jak tutaj mówimy do Państwa, czy tę konferencję, czy audycję, nie jesteśmy idealni, jesteśmy grzeszni, ułomni i bez Ducha Świętego i miłości Pana Boga na pewno nie poradzilibyśmy sobie w tym świecie, na pewno nie mielibyśmy też takich rodzin, ale widzimy, że każdego dnia wstaję i walczę po to, by dawać miłość, po to, by być świadectwem dla innych i wymagać też od siebie, nie bać się tego. Jeśli nie mam cierpliwości, to prosić o cierpliwość. Jeśli nie umiem rozmawiać ze swoim mężem, to położyć dzieci spać, jeśli mamy dzieci, wziąć go na kanapę, zrobić dobrą herbatę, porozmawiać, nie zostawiać tego czasu pustego, żeby naprawdę tak się w pełni zaangażować i dobrze ten czas wykorzystać, kochani, żeby właśnie z radością, że czasem ktoś dzwoni i mówi, skąd ty masz tyle energii? Właśnie od Jezusa. Tego sobie i Wam też, kochani, życzę. To tyle ode mnie.
Dziękuję bardzo. Pani Iga Grzybowska jest naszym gościem i pani Magdalena Kleczyńska, prosimy.
Ja też bardzo chciałam podziękować panu prowadzącemu, panu Lechowi, Isi, mojej przyjaciółce, ale też mocno tym wszystkim osobom, które dzwoniły. Bardzo mnie się podobał ten komentarz jednego z panów, bodajże pana Aleksandra, który powiedział, że właśnie to jest genialne w naszej wierze, że rozmawiamy i myślę, że to jest takie podsumowanie też wspaniałe tej audycji. Po to jesteśmy, żeby rozmawiać, żeby się nowych rzeczy dowiadywać, żeby więcej wiedzieć, żeby dyskutować. Nie bójmy się tego. Zawsze z miłością, z otwartym sercem podchodźmy do tego człowieka, który nawet nieraz może myśli inaczej, który też trochę czuje inaczej, ale dobroć serca jest w stanie przemienić naprawdę nawet najbardziej skostniałe jakieś takie trudności w drugim człowieku i otworzyć go na nas, nasza miłość jest w stanie go, myślę, że nie nasza, ale ta miłość, którą od Jezusa czerpiemy, jest też w stanie leczyć wiele ran, pomagać. I nie bójmy się rozmawiać w rodzinach, bądźmy dla siebie, starajmy się naprawdę z tego czasu, tak jak tutaj Isia powiedziała, jak najwięcej wyciągnąć mimo trudności, mimo jakichś takich naszych wewnętrznych może załamań. Nie skupiajmy się na złu, na, nie wiem, na szatanie, na jego jakichś podstępach, na tym, co gdzieś tam dla nas w zanadrzu przygotował, ale patrzmy, co przygotował Jezus, jakie wielkie, cudowne, wspaniałe skarby On właśnie dla nas ma. Dzielmy się tym, uśmiechajmy się do siebie, a myślę, że przyjdzie taki czas, że będziemy się wszyscy do siebie na ulicach przytulać i ja już się tego czasu nie mogę doczekać. Myślę, że jak już pandemia przejdzie, to ja po prostu każdego napotkanego będę tulić do siebie, bo tak bardzo już chcę normalności, więc tego wszystkiego sobie i Państwu życzę.
Dziękuję bardzo, Pani Magdaleno.
Ja teraz może spróbujmy tak teraz duchowo się wszyscy razem połączyć. Poprośmy Ducha Świętego, żeby przytulił nas do swoich serc. I teraz w takiej krótkiej modlitwie spontanicznej oddajmy to wszystko, co nosimy w naszych sercach. Panie Jezu, ja chcę Cię uwielbić za wszystkich radiosłuchaczy, za Pana Lecha, za te audycje dla rodziców i małżonków, za to, że dzisiaj dałeś nam to swoje tchnienie, tą radość, te telefony, że jesteś. Bo Panie, Ty jesteś radością. I teraz jak może jesteś ze swoim współmałżonkiem, to złap go za rękę. Jak Twoje dzieci już śpią, to obejmij ich duchowo sercem. Jeśli nie masz dzieci i czujesz się rozdarty i czujesz samotność, to Panie Boże, przyjdź szczególnie do tych osób, które są teraz samotne, które siedzą same, może komuś płynie łza po policzku, bo czuje, że to go przerasta. Przyjdź Panie do tych osób, które w dobie pandemii czują, że tracą pracę, że nie wiedzą, że się martwią, że mają w sercu dużo lęku. Panie, Ty jesteś pokojem, Ty jesteś radością, Ty jesteś miłością. Przyjdź do tych miejsc, w których są kłótnie, w których jest niepokój. Przyjdź do naszych telefonów, żebyśmy mieli siłę z nich rezygnować, z miłości do innych. Przyjdź do tych miejsc, w których widzisz, że jest ciężko. Teraz jak nas słuchasz, to zaproś Boga do tych miejsc, w których Ci jest ciężko. Zaproś do tych relacji, może z teściami, może z bliskimi, może cierpisz, bo ktoś nagle zmarł na COVID i tego nie rozumiesz. Ale Bóg wie więcej, On ma plan na Twoje życie. Oddaj Mu to. Więc Panie, oddajemy Ci to, uwielbiamy Cię w tych płatkach śniegu, które myślę, że w wielu częściach Polski teraz spadają z nieba. Uwielbiamy Cię za to, że siebie mamy, uwielbiamy Cię za naszych współmałżonków i za tych, których może jeszcze nie mamy, a czekamy na nich. Proszę Cię, Panie, za wszystkich, którzy właśnie czekają na swojego współmałżonka, za wszystkich młodych ludzi, którzy szukają drugich połówek, za wszystkie rodziny, które są poranione, za wszystkie rodziny, które oczekują na swoje maleństwa, żebyś przyszedł, bo Ty jesteś pokojem i miłością. A za to wszystko, co dzisiaj tu się wydarzyło, zostało wypowiedziane. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Matko pięknej miłości, naucz
nas. Amen. Za nami.
Amen. Dziękujemy Amen. Bardzo.
Dziękuję Pani Magdalenie Kleczyńskiej. Bóg zapłać Pani Magdaleno.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
I dziękuję Pani Idze Grzybowskiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy zachęcamy do naszej strony internetowej Steru na Miłość. I tutaj Madzia jest bardzo skromna, więc pewnie nie powiedziała, więc ja powiem, bardzo serdecznie zachęcamy do przeczytania, zakupu Madzi najnowszej pozycji, pięknej książki o relacjach i na Madzi fanpage, na którym znajduje się bardzo wiele ciekawych informacji, a książka o sztuka budowania więzi, relacji naprawdę polecam i młodszym, i starszym. My z mężem już po prawie 8 latach małżeństwa niesamowicie się nią inspirujemy, odświeżamy naszą miłość, przecudownie napisana, z niesamowitym świadectwem, także ja tutaj bardzo, bardzo serdecznie polecam, uwrażliwiam i zapraszam też na fanpage Madzi, który świetnie działa i jest bardzo wiele cennych informacji na temat budowania właśnie relacji.
Bóg Wam zapłać, dziękuję. Kochane mamy i żony. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za wszystkie telefony, za cierpliwość. Audycja jest dwugodzinna.